O czym ty, Kajdan, chciałeś rozmawiać?
Czego w ogóle ty ode mnie chcesz? Po co się chciałeś spotkać?
Kinotok. Podcast filmowy.
Chciałem porozmawiać o tym, co oglądaliśmy ostatnio. Może mamy coś do polecenia naszym widzom, słuchaczom.
Ja ostatnio bardzo dużo zasypiam w trakcie oglądania filmów. Jednak oglądanie w domu filmów nie jest takim ideałem oglądania filmów dla mnie.
Ale wiesz co, to mnie w ogóle interesuje, że typ ludzi, którzy zasypiają na filmach, tacy wiesz, bo ty już po prostu chyba wchodzisz w ten etap tego taty, który zasypia na filmach.
No tak.
Wiesz,
tak,
zmęczony po ciężkiej pracy, przychodzi coś sobie, włącza, leci ten telewizor i zasypiasz, nie?
Nie, no ja bardziej myślę o tym, że jak oglądam w kinie, to się skupiam i się tylko na tym, a w domu ja nie, zazwyczaj nie oglądam telefonu czy czegokolwiek innego, jak oglądam film. A niektóre te filmy są nudne po prostu.
No to i zasypiam. Nie oglądaj.
Zastanawiam na Aniołkach Charlie'ego, ale to już nie wiem.
To zasypianie jest taką formą ucieczki, rozumiem, tak? Dla ciebie, uciekasz taki od nudnego filmu.
W ten sposób. Ale na Soniku... Sny papa są dużo ciekawsze od
właśnie
tego filmu, na pewno.
Na Soniku też zasnąłem, ale tylko pod końcówkę, kiedy działaś największa akcja. Więc
ja o Soniku chętnie pogadam, jakby co.
O, no to nawet świetnie. Ja nie. No. Ale chętnie posłucham i zadam wam kilka pytań.
No ja zasnąłem na Soniku, ale pod koniec, więc nie
czyli
straciłem.
Okej, możemy rozmawiać.
Więc czy... to nie jest tak, że straciłem wszystko.
Dobra, wytniemy to, że zasnąłeś po prostu. Widziałeś Sonika, ja też widziałem. Co sądzisz o Soniku?
O Jezu, to było takie. Jak na przykład Detektyw Pikachu, o którym też rozmawialiśmy kiedyś, był takim filmem na podstawie gier komputerowych, który był jednak, wiedział, że jego docelową widownią są już jednak starsze osoby, jednocześnie przedstawiał coś dla dzieci. Tak, tutaj miałeś film, który był robiony typowo pod dzieci, które prawdopodobnie nie wiedzą, co to jest Sonic.
Aha, więc to się zupełnie nie zgadzam. Absolutnie moim zdaniem tam jest tyle zabawy konwencją i nawiązań do innych filmów, czego zupełnie dzieciaki nie wyczają. Zwłaszcza w postaci, którą gra Jim Carrey.
Jim Carrey jest tutaj, wiesz, światłem w tunelu, który...
No faktem jest, że Jim Carrey
ratuje ten film.
Tak, a mogę zadać w takim razie pytanie, bo ja nie widziałam filmu, który to jest Jim Carrey, który to jest rodzaj Jima Carrey.
Ten aktor z lat 90.
No kubku, pytam cię, który to, nie, to jest Jim Carrey wśród Jimów Carreyów, rozumiesz, co mi chodzi?
To jest prędzej Ace Ventura.
No właśnie.
To jest wczesny Jim Carrey, to jest taki powrót do korzeni,
no właśnie,
ale to
tak.
Jest taki samoświadomy powrót do korzeni,
to
w sensie
bardzo
wydaje mi się, że dojrzalszy, że on robi te same rzeczy, co robił powiedzmy w Ace Venturze albo w Telemaniaku na przykład, ale robi tak jakby z większym wyczuciem to?
Nie okay. wiem,
mam takie wrażenie, że już jest tak świadomy tego, kim jest w ogóle w popkulturze i jakby czego ludzie oczekują oglądając film z Jimem Carreyem, że zaczyna się tym bawić, tak,
no,
wiesz,
z jednej
tak jakby
strony,
z dystansem
tak,
podchodzi
a teraz
do tego.
Tak sobie myślę o tym, że może, że jak ten powrót tego Jima Carreya ma się do tego jego fazy, wiecie, lekkiego odlotu i tego zastanawiania się, czy rzeczywistość naprawdę istnieje i tak dalej.
Jakby tego nie było zupełnie.
Co ciekawe.
W tym filmie
znaczy,
zupełnie
mi się
nie
wydaje, że on
takich...
już dawno odleciał do innego wymiaru, więc to nie jest taka rzecz.
A mi się wydaje, że on miał tą fazę i po prostu teraz zupełnie wrócił. To znaczy, sam Jim Carrey to nie wiadomo, nie?
No tak.
Ale w tym doborze ról. No bo on miał taki etap, że gra w jakichś dramatach. Grał w ogóle w jakimś dramacie, który rozgrywał się w Polsce i to był jakiś thriller.
No
gra
tak.
jakiegoś detektywa, który coś tam próbuje rozwikłać, jakąś zagadkę, zbrodnię jakąś i chodzi cały czas w takim szarym swetrze, takim...
No i ten serial Gondry'ego, Michela Gondry'ego, czyli Just Kidding, tak? Tak to się nazywało?
Kidding po prostu.
Kidding.
Tak.
A nie widziałam, widzieliście go?
Nie.
Nie. Znaczy ja zacząłem oglądać pierwszy odcinek i to mnie zupełnie nie chwyciło.
Okej. No on ja przede wszystkim miał tą dziwną fazę fascynacji Edgardem Tollem, tak on się nazywa? Tym,
nie wiem, kto to jest.
No tym gościem, który jest takim guru, który właśnie jakby powiedzmy promuje tę całą dystansację i to, na to, to patrzenie na rzeczywistość z boku i zastanawianie się, czy ona jest naprawdę i tak dalej, więc tutaj się zastanawiam, że jakby przeszedł przez to wszystko i przez te wszystkie głośne wywiady, w których głośno się zastanawia nad tym, czy my żyjemy naprawdę i czy to wszystko nie jest symulacją, do momentu, w którym jest Jimem Carreyem z Ace Ventury znowu.
To znaczy, albo on po prostu mówię... już wie, że nie jesteś, że nie, rzeczywistość nie istnieje, więc to, czy on będzie poważny, czy nie, nie ma znaczenia, więc by mógł z powrotem być Ace Ventura.
Myślę, że tak.
Ale mi się wydaje, że to jest taki właśnie Ace Ventura zdystansowany, że to, co mówiłem, że on ma, jakby widać, że on jakby panuje nad tym bardziej, że to jest takie mądrzejsze podejście do Ace. To nie jest Ace Ventura, w zasadzie jestem śmieszny, bo robię śmieszne miny i w ogóle patrzcie, jak zajebiście jestem zabawny, tylko to jest takie odnosi się do różnych cytatów filmowych i takich, on gra takiego typowego bad guy'a, nie? Takiego po prostu przerysowanego do niemożliwości, ale przy tym potrafi być na przykład naprawdę demoniczny, nie? W sensie troszeczkę właśnie jak w Cable Guy'u, ale tak ale w taki sposób kreskówkowy, no nie wiem, trudno mi to pookreślić i jakby opowiedzieć, bo to po prostu trzeba zobaczyć. Ja polecam bardzo, Sonic jest moim zdaniem super filmem, przy czym nie dlatego, że Sonic jest super, bo Sonic jest dość wkurwiającą postacią, ale dlatego właśnie dla Jima Carreya przede wszystkim i dlatego,
znaczy nie, no w tym,
ten film
w tym
jest
filmie...
świadomy tego, czym jest.
No tak,
dużo bardziej niż
właśnie,
Pokémon
no właśnie...
moim zdaniem.
No tak, ale te Pokémony przynajmniej miały jakąś strukturę porządną, a ten film po prostu był powolny, mimo tego, że jest o Soniku. I też jest taki, no, nawy trochę czasami, nie? Te dowcipy raczej nie lądowały w dużej ilości miejsc i no mówię, nie miał ten film, nie wiedział, kto jest jego głównym, jakby, kto jest jego rynkiem, bo niektóre dowcipy i niektóre rzeczy były bardzo takie dla dzieci.
Na przykład?
Mimo tego, że jak już mówiłem, nie wiem, czy dzieci wiedzą, czym jest Sonic.
Ale
to jednak
przykład...
jego świetność jednak umarła.
No nie, no a czy masz rację? Ale znaczy, jeśli chodzi o target, to trochę masz rację. Ja, jako człowiek, który kompletnie nie wie, co to jest Sonic, znaczy tylko słyszał, że jest gra Sonic i że on jest szybki i że to jest znane, to ja się bawiłem bardzo dobrze, ale może dla kogoś, kto jest nakręcony mega na film o Soniku, starsza powiedzmy osoba, znaczy starsza w sensie, no nie dziecko, no to może być rzeczywiście rozczarowujące, ale no nie wiem. Ty, Paweł, rozumiem, grywasz w Sonika.
Nie, raczej nie. Raczej nie.
Ale grałeś kiedyś.
Kiedyś, jak byłem mały, to tak. Bo byłem młodszy, to tak. To ja się trochę coś tam grałem, ale to nie jakąś wielką fascynację nie miałem, tylko tego, tylko że trzeba było chyba kiedyś to pograć, to pograłem. Mam nawet chyba nawet coś takiego. Jedną taką grę teraz. Może kiedyś przejdę sobie, ale to nie jest rzecz, która jakby jest dla mnie jakoś ważna.
No okej. Okay. W każdym razie... No,
więc, generalnie nie miałem specjalnie żadnych uczuć wobec tego. Byłem po prostu ciekawy, jak oni to zrobią.
No ale zobacz, jak teraz sobie wyobraź tą starą wersję Sonika, w sensie tą poprzednią tego designu, który tak krytykowali wszyscy. Jakby się to miało do tej fabuły. Moim zdaniem oni tam mnóstwo zmienili fabułę, bo to stało się dużo bardziej kreskówkowe niż chyba miało być. Tak mi się wydaje.
Znaczy, że... wiesz, to też jest tak, że jak oni wypuszczają trailer, to nie jest tak, że cały film jest gotowy, tak? Oni sklecają trailer tak, żeby cokolwiek pokazać. A potem dopiero, wiesz, robiąc jakby jest jakby ostateczny montaż, więc bardzo dużo pewnie w tym filmie mogło się zmienić nawet, wiesz, to...
No ale już po tym całym hejcie, nie? Po tym całym backlashu,
tak,
że
tak,
Sonic,
ale to wiesz, to też nie
jak,
było...
jakiś dziwny eksperyment.
No nie było to najbardziej... Kurde, jak ładne słowo użyć?
Estetyczne.
Nie wiem. No, ostatecznie to
użyj brzydkiego
swoją
słowa.
Drogą.
To znaczy, ja uważam nadal, że te efekty są nędzne w tym filmie. Ten Sonic jest dość nadal... no taki, troszeczkę jak taki film z lat 90., na początku lat 2000, nie? Że oglądasz, przewidujesz dokładnie, co się wydarzy, tam nie ma żadnego zaskoczenia, nie ma chyba żadnego twistu, nie przypominam sobie.
Niczego nie ma w tym filmie trochę.
Ale jest jakby zabawa, to jest tak jakby ktoś wziął film z lat 2000 i go wyśmiał. Jakby wziął Scooby-Doo i wyśmiał Scooby-Doo.
Znaczy, ja nie wiem, czy to był, wiesz, cel tego filmu.
No może nie był, ale ja to tak odebrałem, więc ja się dobrze bawiłem. Nie, tam jest parę takich naprawdę spoko. No i głównie Jim Carrey, który właśnie, wydaje mi się, dużo wkłada tego swojego, wiecie, tej filozofii, tej mądrości takiej życiowej, że to jest ten Jim Carrey, który przeszedł te wszystkie etapy właśnie poznawania, czym jest rzeczywistość i tak dalej, i przechodzenia przez wszystkie tam jakieś warstwy postrzegania i tak dalej, i tak dalej. Przeczytał tysiące książek, namalował tysiące obrazów, po czym zagrał w Soniku, nie? Więc to jest takie, okej, okay, zagram w Soniku, ale będę cały czas mrugał do wszystkich, że to jest głupie.
No nie wiem. Jakoś tego nie kupuję, twojego tutaj pomysłu.
No okej. Okay. Okej, okay, ja polecam ci, Natalia.
Okej, okay, może dlatego Carreya. Bardzo to jest dla mnie ciekawe.
Dla Carreya, tak. Tak, bo to jest właśnie interesujące, co jak w ogóle kariera Carreya jest ciekawa. I co się z nim dzieje, i jakie wybiera filmy. Ja czekałem na ten taki komediowy powrót Carreya i się bardzo cieszę z tego, że tutaj jest naprawdę, no daje taki popis.
No cóż, ale wy jeszcze widzieliście 365,
tak, zgadza się.
Dni. Chcesz, Paweł, posłuchać o tym?
Trochę nie chcę tego posłuchać.
Myślę, że nie masz wyboru.
Jeszcze raz. Paweł, chcesz o tym posłuchać?
Nie, też nie chcę tego posłuchać.
Dobra,
ale
raz.
Myślę, że nie mamy co próbować. Myślę, że po prostu musimy go zmusić do słuchania czegoś, czego nie chce.
Tak.
Co ty na to?
No dobrze, 365 dni. To jest nowy film, który się pojawił w kinach gdzieś w okolicach walentynek.
Tak było.
I ponieważ się jakby nastała na cały czas pandemii, to został wrzucony na Netflixa szybko.
Tak było.
I, no i oczywiście obejrzeliśmy tak. Ten film.
I ja chciałabym najpierw, zanim zaczniemy o nim rozmawiać, taką radę jakby... dla osób, które jeszcze nie widziały tego filmu, sprzedać.
Nie oglądajcie.
Nie, oglądajcie, ale wyobraźcie sobie, że to jest film Paolo Sorrentino i za każdym razem, kiedy główny bohater mówi "Are you lost, little girl?", pijcie szklankę wódki. Wtedy ten film może być lepszy.
Tak. Tak. A ty tak robiłaś?
To znaczy w pewnym momencie ten początek był tak śmieszny, że już potem się wkręciłam w taką konwencję, że wyobrażam sobie, że oglądam taki włoski film takiego reżysera, artysty i bardzo dobrze się bawiłam. Mhm. Oczywiście trochę gorzej, kiedy już bohaterowie zaczęli się zaczęli regularnie uprawiać seks, bo było to dosyć nudne tak naprawdę.
Ale jedną rzecz trzeba przyznać, jakby, bo będziemy zaraz pewnie mocno krytykować ten film. Jedną rzecz chciałem mu przyznać jakby na plus. To jest naprawdę bardzo ładnie zrobiony film. On jest naprawdę ładnie nakręcony.
To znaczy jest problem. Ten problem wynika z tym, że może i te zdjęcia są okej, okay i tak dalej, może to jest ładnie nakręcony film, ale na przykład montaż jest słaby, bo jakby to, co się dzieje na ekranie i nawet jeżeli później gdzieś tam to poszło do jakiejś osoby, która zajmuje się tym profesjonalnie i robi to dobrze, no to powiedzmy, że materiał, który dostała, nie pozwolił z tego zrobić i tak dobrze zmontowanego filmu, bo na przykład sama ta scena porwania, ludzie, którzy pojawiają się gdzieś tam z boku kadru, zupełnie z dupy, mówiąc wprost, i nagle jest inna scena, to jest strasznie śmieszne.
Znaczy w ogóle ten film ma takie montażowe, on jest eklektyczny strasznie, nie?
Tak.
Bo tutaj raz właśnie chce być taki Sorrentino, raz chce być taką typową komedią romantyczną polską, raz
jest
kinem akcji, tam jest wszystko w tym filmie.
Ja chcę też zaznaczyć, że on posiada taką cechę filmów, którą ja bardzo lubię, bo ona mnie strasznie bawi, a oczywiście jest okropna, czyli te wnętrza, w których żyją ci bohaterowie, są zupełnie wnętrzami, w których nikt nie mieszka, czyli na przykład to mieszkanie głównej bohaterki, które jest pokazane na początku, jest po prostu absolutnie nie jest mieszkaniem, w którym żyje ona z tym partnerem, z którym ona jest. Albo później już
jak
mieszkanie
to?
Tego...
Jak warszawiacy tak mieszkają.
Tak, mieszkanie tego Massimo też jest po prostu takie, jakby ktoś się zbudował z Simsów i trochę sobie doładował tej kasy, a trochę nie. I w sumie to tak naprawdę przerobił tylko ten dom ćwirów, który tam jest. Mniej więcej tak to wygląda. I strasznie, strasznie to było fajne. A pistolety wyglądają, jakby były wydrukowane w drukarce 3D, więc...
Tam mają pistolety?
Jest, mają bardzo dużo pistoletów.
Uwaga na takie szczegóły?
W ogóle pistoletów jest tak dużo w tym filmie, zupełnie nieadekwatnie do scen. I to też jest taka cecha tego filmu, która sprawia, że lepiej się go ogląda.
Film, w którym większość czasu piękni ludzie uprawiają seks nago i ty zwracasz uwagę na pistolety. To jest ciekawe.
Znaczy, wiesz, no... piękni ludzie. No, jest to piękna dziewczyna, jest to piękny facet, no ale to, co lubi... Tak bym powiedziała.
Nie, znaczy,
są to dosyć nudni to bohaterowie, tacy... wolę jak ciekawsi bohaterowie uprawiają seks, tak
znaczy,
bym
to
powiedziała.
Jest, to jest tak, największy problem tego filmu jest taki, że mało, że to są nudni bohaterowie, to są okropni bohaterowie, są w ogóle okropni ludzie tam wszyscy. Generalnie
to prawda, wszyscy.
Nie ma tam żadnej właściwie pozytywnej postaci. No może ta koleżanka, ona też jest taka no raczej... średnio, ona jest
nie,
może
no,
bardziej
błagam,
taka ludzka,
nawet nie próbuj mówić, że ta koleżanka jest fajną postacią, z tego powodu, że to jest po prostu mega konwencjonalna postać, takiej postrzelonej koleżanki,
no tak, tak.
Która tak. mówi, co myśli i tak dalej, no to jest do bólu sztampowe, ale tak w
no
najgorszy sposób. Tak, ale zwróćmy uwagę na cameo w tym filmie. W filmie pojawia się na przykład Tomasz Stockinger, który namawia do napicia się wódeczki z nim, więc
tak,
jest tam taka scena. Tak, tak. I przede wszystkim Natasza Urbaniak się pojawia też w jednej scenie z tą byłą
Urbańska.
Dziewczyną Massimo. Tak, Urbańska. Tak, Natasza Urbańska, która po prostu, no, ona tam po prostu jest i robi jakieś Jennifer Lopez impression przez chwilę i potem znika.
Tak.
I z tego powodu...
Tak, no, ale jest głównym punktem zapalnym całego
tak,
dramatu,
który się
oczywiście,
oczywiście. Myślę też, że mogła marzyć o głównej
roli zadać...
w tym filmie.
Co to jest Natasza Urbańska?
No to jest
Taniec z gwiazdami.
Tancerka, choreografka, słynna celebrytka.
No Jezu, ja nie znam się na celebrytkach, ale ma 1,67 m tylko, więc...
Znaczy zaraz, pytasz się, kto to jest Natasza Urbańska, a wiesz ile ma wzrostu?
No bo wygadać, ja przeglądam internet.
Aha, okay.
Ja wiem,
czyli, czyli używasz OK Google.
Ja na przykład wiem, kim jest Natasza Urbańska, ale wciąż nazywam ją Nataszą Urbaniak, bo jak już wspomniałam w poprzednim odcinku, mam tą chorobę, na którą chorują wszystkie mamy, więc nie wiem, jak ludzie się nazywają. To się już nie zmieni.
Ostatnio mówiłem o tym mamie, opowiadałem, że niech się nie martwi, bo wszystkie mamy mają ten sam problem, jak
tak.
się okazuje. Co mnie też szokowało, bo ja myślałem, że tylko moja mama ma ten problem.
Ja przez pewien moment też, ale tak, potem zobaczyłam ten sketch SNL-u i tak. Nie tylko. No ale tak. Więc nie jest to Natasza Urbaniak.
No, w każdym razie 365 dni. Przede wszystkim to jest film, który to wszyscy powtarzają, że on jest trochę szkodliwy społecznie.
Bo jest.
Jako
jest
historia.
Jest.
Przy czym ja rozumiem jakby z czego wynika jakby stworzenie takich postaci przez tą autorkę. To znaczy ona chce stworzyć postaci, które w jakiś sposób są takim ucieleśnieniem pożądania i takiego bezmyślnego i takiego zwierzęcego wręcz no właśnie erotyzmu.
Kurczę,
tak?
To znaczy, wiesz,
ale przy tym to są główni bohaterowie, którzy robią okropne rzeczy i których śledzimy i teoretycznie powinniśmy im jakoś kibicować, wydaje mi się.
Tak, jest w ogóle wiele warstw tej szkodliwości, o której mówisz. Ale co do tego takiego bezmyślnego ich zachowania, to nie wiem do końca, no bo wciąż mówimy o gościu, który przez wiele lat szukał tej dziewczyny, bo ją gdzieś tam zobaczył na plaży, a potem ją porwał. I jednak...
No jak mówię bezmyślnie, to ma na myśli raczej odbiór, nasz odbiór, tak? Znaczy,
okej,
okay, my...
okay, dobra. Okay. Stop. Czyli film zaczyna się od tego, że gościu jest stalkerem, który ostatecznie porywa ją, ale jest okej, okay, ponieważ jest bogaty?
W pewnym sensie trochę też tak. Jest to też okej, okay, bo niedawno stracił ojca i... tak.
To znaczy tak, to jest postać, znaczy to jest mężczyzna, bardzo przystojny, dobrze zbudowany Włoch. który
A,
jest,
bo nie z Włochem, tak?
Jednym, znaczy z gangsterem jest, jego ojciec jest szefem gangu. Ojciec, tutaj no zaspoilujemy, ginie na początku w pierwszej scenie filmu.
Kurczę, wiesz co, nie wiem, czy powinniśmy robić ten spoiler. To była najpiękniejsza rzecz, jaka mi się przytrafiła, kiedy oglądałam ten film, kiedy on tak nagle zginął. Aha. Więc wiesz, nie wiem, czy powinniśmy to odbierać.
No, ale wciąż to jest pierwsza scena filmu, jakby to jest coś, co napędza potem też trochę historię.
Tak,
no ale
tak.
Dobra, no to zobaczymy, no, czy to zostawimy, czy nie. Ale w każdym razie... Ale to jest istotne, jeżeli chodzi o to, jak ten bohater ma wpływać na, powiedzmy, takiego przeciętnego widza czy widzkę, głównie widzkę, czyli osobę, która myśli sobie tak, o, on jest tym gangsterem, on jest taki wrażliwy, bo on tyle przeszedł, jego ojciec zmarł w jego ramionach i wtedy zobaczył tą piękną kobietę i tutaj ma być takie nasze
połączenie. Tak, i to jest jeszcze gangster z zasadami, podkreślmy to, gangster z zasadami.
Tak, który tylko handluje narkotykami, a nie ludźmi.
Tak, i nie nieletnimi ludźmi, nie wiem co z resztą ludzi. Na pewno nie z nieletnimi kobietami.
Tak. Także on jest naprawdę okej. Okay.
Tak, no i gdzieś tam właśnie na plaży
no
widzi
oczywiście...
tą kobietę. I później ją widzi i później jej szuka. Właśnie,
szuka jej. No. Szuka jej jako takiej, nie wiem, jakiegoś substytutu tej straty, tak? To jest piękne.
Tak,
znaczy to jest takie bardzo romantyczne.
Nie, to jest w ogóle nie romantyczne. Nie możemy tutaj romantyzować stalkingu, bo to jest rzecz okropna i nie zgadzam się na to.
Znaczy,
no
tak, znaczy wiecie, stalking stalkingiem, ale...
Tak a propos.
A więc stalkingiem, ale on ją porwał, tak?
Tak, porwanie, ale już nawet zanim ją porwał, to ją stalkował i to też nie jest okej. Okay. Tak jak w tym serialu You, który jest na Netflixie i jakoś nawet główny aktor strasznie się sprzeciwia temu, że dziewczyny strasznie chciałyby być tak stalkowane. A przecież to jest złe i ten serial to ma piętnować, więc tak samo w tym przypadku nie, to nie jest romantyczne. Stalking nie jest romantyczny.
Nie, stalking nie jest romantyczny. Ja mówię o tym, co go motywuje.
Nie, nie. Stalking jest romantyczny, zależny od tego, jak bardzo przystojny jest mężczyzna który, albo kobieta, który to robi.
Ale to nawet nie o to chodzi.
Nie, no
chodzi
przecież
o to, że
tego
jest...
mnie nauczyła, nie mówisz
poważnie. Od tego mnie nauczyła... Bo tego nauczyła mnie popkultura, tak?
Myślałam, że powiesz moja mama.
Tak, która przynajmniej
Paweł, nie możesz stalkować tej dziewczyny, ponieważ nie jesteś wystarczająco atrakcyjny. Mamo, czemu mi to
nie
mówisz?
Nie jesteś atrakcyjny jak Bruce Willis.
No tak, więc to jest ta błędna lekcja, jakiej udzieliła nam popkultura, że stalking jest romantyczny. Kiedy
to
robi
znaczy,
to ktoś,
nie,
kto
no,
jest
jasne.
Przystojny, a nie jest.
Jasne, ale to ja nie mówię o tym. Ja mówię o... Znaczy, generalnie ja teraz nie chcę bronić tego filmu, ja tylko mówię, z jakiego punktu wyszła myśl autorki, która no, jest raczej, wydaje się, jednak dość kiepską autorką, tak? Więc ja tutaj raczej patrzę na zasadzie takiej, co ją motywowało, żeby stworzyć postać, której mamy kibicować, ale co się nie udało ostatecznie, tak? Więc to jest taka postać, która no, teoretycznie ma być taka wewnętrznie sprzeczna, bo on jest dziki, jednocześnie jest władczy i te wszystkie takie cechy bardzo stereotypowe faceta, o których fantazjują kobiety. A przy tym mamy faceta właśnie, który stalkuje, który porywa, który no, teoretycznie można powiedzieć, że gwałci. A
tak,
w każdym
mamy faceta,
razie...
który mówi do bohaterki głównej w pewnej scenie, nic nie zrobię bez twojej zgody, jednocześnie trzymając ją za pierś. Totalnie to się dzieje. Jakby trzyma ją
no,
cały czas.
Może to jest, może to wynika z tego, że ona no, nie powiedziała, nie rób tego.
No nie, no kochana, ona była porwana. No nie, wiesz, to jest wiele sposobów, w jakie można powiedzieć nie. Myślę, że nie tylko słowem nie. No i poza tym myślę, że jednak cała sytuacja nie była romantyczna. Główna bohaterka była przerażona, więc raczej myślę, że główny bohater mógł się domyśleć, że coś jest nie
no
tak.
Dobrze, ale w takim razie to teraz pytanie do ciebie jako przedstawicielki płci pięknej. Czy To nie jest atrakcyjne dla kobiet, że one czują strach przed swoim... Znaczy ten syndrom sztokholmski, tak? Że zostałaś, że kobieta zostaje porwana przez przystojnego faceta i ona się boi, ale to ją z drugiej strony podnieca.
No, to się może udać, kiedy mówimy o takim klasycznym porno i gdzieś tam to jest ta konwencja, sobie wpisujesz, wiesz, w wyszukiwarkę, porwanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w filmie takim jak ten, na który dużo kobiet pójdzie do kina, na który dużo kobiet doświadczających przemocy na co dzień, bojących się ją zgłosić, albo też nie wiedzących do końca, że to jest przemoc, pójdzie do kina, no to jest właśnie film, który jest szkodliwy. I myślę, że...
No tak, znaczy on jakby utwierdza w przekonaniu, może nie te kobiety, które doświadczają tego, ale kobiety, które... Znaczy on może je też, ale kobiety, które fantazjują o takich rzeczach, uświadcza w przekonaniu, że to jest okej. Okay, także...
To znaczy, wiesz, te one mogą o czymś fantazjować i jakby mogą się umówić ze swoim partnerem, że będą się tak bawić i tak dalej. No ale jakby ten film nie porusza tych bardzo ważnych kwestii, że gdzieś tam to
no
jest
właśnie.
Zgoda, to jest umowa, którą trzeba zawrzeć,
że to jest
zanim
zabawa.
To się zacznie, tak? Ty się umawiasz i jakby...
Tak, tak.
Wiesz, kiedy to się zaczyna, wiesz,
właśnie.
Kiedy to się skończy
tak.
I
jest
tyle.
Hasło, które sprawia, że możesz to przerwać, tak? Tutaj tego nie ma, to jest wszystko jakby...
No i też
wszyscy...
jest jeszcze jedna irytująca bardzo rzecz w tym filmie, jeżeli o to chodzi, czyli na przykład bohaterka w pewnym momencie zaczyna się bardzo prowokująco zachowywać, ma jakąś tam krótką sukienkę i tak dalej i gdzieś tam mam wrażenie, że to jest taki zabieg, który twórcy filmu zastosowali, żeby po prostu usprawiedliwić to zachowanie, żeby gdzieś tam mniej myśleć o tym, że ona być może doświadcza
tak.
czegoś, co nie jest w porządku, więc no to jest kolejny element tej szkody na pewno, o którym warto wspomnieć.
Dobrze, to nie jest tak, że to jest na podstawie jakiejś książki, czy
tak,
co?
Tak, to jest
tak.
na podstawie książki tej Lipińskiej. Tak się
to jest.
Trzeba by zobaczyć, jak to jest w tej książce.
No znaczy, podejrzewam,
z tego, co
wiem,
że... To ona tam
tak, ale
brała
gdzieś...
jakby czynny udział w tworzeniu tego filmu, więc wydaje się, że chyba jakoś bardzo nie odbiega od...
Tak, no ale jakby wciąż...
Tego, co chciała przekazać.
Książka też może być szkodliwa, tak? Więc...
Mało tego, z tego co ja wiem, to w książce są gorsze rzeczy.
Tak, są gorsze,
że...
są gorsze. Bo na przykład ta scena na samym początku z tą stewardessą, to w książce podobno wygląda tak, że podobno, wiecie, nie żartuję, żartuję, nie czytałam tego, ale żartuję, że powiedziałam podobno. No, że jakby ona to robi, jest przymuszona do tej czynności, tak? W filmie nie jest do końca, tak? W sensie w filmie, no, tam to się odbywa po prostu ta sytuacja, ta scena między nimi. A w książce po prostu zostaje przymuszona do tego, żeby zrobić bohaterowi
lodę. Jest
gwałcona,
po prostu.
Tak, tak. Zgadza się.
Mhm. Ale on jest atrakcyjny, więc to się nie...
To się nie liczy.
To się nie liczy w ogóle.
Tak, więc jest to film wysoce szkodliwy.
No tak, jest to film wysoce szkodliwy.
I głupi.
Przy czym no... Tak, jest bardzo głupi.
Tak.
Jest to, jest to też pokazane... Znaczy te postaci, one... Jest to, bo to jest tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o faceta, to moim zdaniem on jest totalnym kretynem. Znaczy to nie jest
no,
w żaden sposób ciekawa postać.
W ogóle nie ma w nim nic. On nic
on jest, nie ma w nim nic, tak.
Nie, generalnie, bo ten film
poza
chyba...
Poza tym, że jest
to
ładny.
Jest, wszystko, co się dzieje w tym filmie, oczywiście jest pretekstem do seksu. I naprawdę
tak.
zaczynasz żałować bardzo, że ci bohaterowie po prostu nie zamówili pizzy. I że tam w ogóle jest jakaś fabuła, tak? Mniej więcej tak
ja
wygląda.
W ogóle sobie myślę, kurczę, spoko, jak chcecie uprawiać seks, to uprawiajcie. Dlaczego przez pół filmu robicie podchody?
Właśnie,
okay, spoko.
No,
to jest taki, ten koleś to jest taki typowy, zwłaszcza dla tej bohaterki, o czym zaraz powiem, to jest taki typowy one night stand, nie? Że okej, okay, dobra, chcę zaszaleć z przystojnym Włochem, spoko, idę dalej, tak? Move on. A tutaj cały film o tym jest i to jest takie zaskakujące, bo wydaje mi się, że akurat ta dziewczyna jakkolwiek okropnie by nie grała jej ta aktorka, nie wiem skąd wzięli tą aktorkę, jest to tak drętwa gra, że po prostu aż zgrzytają zęby, to ma w sobie jakieś takie ciekawe elementy, na przykład to, że ona jest w pewnym sensie świadoma tej gry i świadoma tego, z kim ma do czynienia, bo pamiętasz tą scenę, jak on ją zaprasza do siebie i jest ten obraz,
tak,
ten
tak.
wielki obraz, z gdzie on jest namalowany
no, tak,
z
lwami. Ona jest
tam,
po prostu taka zadziorna, tak? No i to jest
i ona tak, o szkurwa, i to jest takie, tak, ale taka, wiesz, taka świadomość, że to nie jest takie, o wow, ale piękny obraz, nie? Tylko tutaj jednak mamy do czynienia z osobą, która wie w czym jest. I
wiesz co, no...
Okej, okay, zgadza się na to albo nie.
Naprawdę niewiele jej trzeba, ale... żeby podjąć tą grę, żeby nie bać się tej sytuacji, żeby po prostu, kiedy już dostaje ten telefon, zadzwonić do matki, powiedzieć, hej, wszystko jest w porządku, ja znalazłam jakąś pracę gdzieś tam indziej. Jednak nie ubezpieczyć się w żaden sposób, wiesz, na wypadek, gdyby coś jej się stało. A też nigdy ten bohater się nie otworzył przed nią w taki sposób, żeby ona mogła poczuć się naprawdę bezpiecznie. Nie było takiej sytuacji.
Ale ona
tak
to
mi się
widzi
wydaje.
W jego oczach.
Więc to też jest bardzo głupie w tym filmie. Tak mi się wydaje, że to jest też jeden z tych głupich elementów. Tak, co by powiedzieć?
Znaczy, kurczę, ja generalnie tego filmu nie polecam, dlatego,
ja polecam.
Że właśnie...
Ja polecam. Zdecydowanie, bo właśnie...
Ale komu?
Polecam ten film właśnie wszystkim, żeby zobaczyli, jak...
No ale przecież dopiero mówiłaś, że jest szkodliwy, więc...
Tak, no i właśnie, żeby zobaczyć tą szkodliwość, żeby przejrzeć na oczy, żeby zobaczyć, jak zły może być film, który wchodzi do kina i po prostu jest prezentowany publiczności. Z takiego punktu widzenia właśnie obserwatora. No ale też właśnie w tej konwencji, tej zabawy, o której mówiłam, żeby jednak zrobić z tego drinking game i oglądać jak film Sorrentino. Bo ja jednak jestem masochistką filmową, więc dlatego przede wszystkim go polecam.
Ale zdajesz sobie sprawę, że dużo osób, dużo kobiet będzie oglądać ten film na zasadzie takiego romansu fajnego.
No tak, więc
nie
to
będzie,
odradzam.
Nie będzie miał tego
to odradzam. To odradzam, no ale no właśnie, to jakby więc, od samego więc, początku podkreślam, tak?
Więc no mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy nie ma takich osób. Znaczy Julka
to znaczy ja mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy są wszystkie osoby możliwe w ogóle i też słuchają tego, co mówimy.
Aha, no tak. Dobrze, tak. No to musicie wiedzieć, kim jesteście. Kto powinien z was obejrzeć, a kto nie.
To jest takie filozoficzne już pytanie, co nie?
No tak, kim jesteśmy? No dobra, czy Paweł jeszcze masz jakieś pytania dla nas a propos
tego filmu? Ja już nie chcę słuchać o tym filmie.
Dobrze.
Ja jeszcze widziałem Vivarium z takich nowszych filmów.
Ja też widziałem, to proszę bardzo, bo to jest ciekawy film.
Jest to ciekawy film, ale jakby jak sama koncepcja jest dość ciekawa, interesująca,
super.
Tak egzekucja ostatecznie nie jest, ostateczna egzekucja nie jest taka fajna, jakby mogłaby być.
A możecie mi powiedzieć film, właśnie, który... co to jest za film i w ogóle co się w nim dzieje?
Vivarium. To jest... debiut reżyserski, nie pamiętam kogo, ale jakiegoś człowieka na pewno.
Nie nakręcił wcześniej żadnych filmów, więc nie wiadomo.
Nie no, wiadomo, że debiut, tylko nie wiadomo kogo.
Okay.
Jak się nazywa. I gra tam Zuckerberg, czyli...
Boże, jak on się nazywa? Jesse Eisenberg.
Eisenberg,
a,
tak.
Super. To dobra wiadomość.
I gra tam... jak ona się nazywa, ta aktorka?
Nie mam żadnego pojęcia, jak się nazywa
Putz,
ta aktorka.
Ona się nazywa Putz. Na nazwisko ma...
Putz. Putz.
Czekajcie chwilę.
Putz. Ale z czego to
ona grywa w horrorach generalnie. Ja ją pierwszy raz widziałem, szczerze mówiąc, ale sprawdziłem, że generalnie ludzie ją kojarzą z horrorów. Momencik, już mówię. Imogen. Imogen Putz się nazywa.
Okej, okej.
Brytyjska aktorka, która właśnie grywa głównie w horrorach. No i ten film, który z początku zaczyna się jak taki... Bo obyczajówka taka o życiu takiej pary, młodej pary małżeńskiej, która
się szukają mieszkania.
Tak, szukają domu właściwie. I którzy wchodzą do takiego biura nieruchomości, gdzie bardzo dziwny pan im proponuje, żeby pojechali z nim zobaczyć, bo jest nowe osiedle i na tym nowym osiedlu są super domy i może chcą zobaczyć. No i oni z nim jadą i właściwie od tego zaczyna się już bardziej... taki klimat
horroru.
Właśnie jeszcze nie chcę mówić horroru, okay. Bo to jest takie, że...
To brzmi bardzo dobrze, więc...
Na etapie powiedzmy, kiedy oni się tam pojawiają i zaczynają się dziać dziwne rzeczy, to jeszcze to jest takie science fiction, tak. Taki film
no bo oni jadą na takie... Bo oni jadą na osiedle, które jest takie typowe osiedle suburba,
takie suburban
osiedle,
z Edwarda Nożyczorękiego.
Okej, okay, to brzmi wspaniale, jak film, który powstał w moich
marzeniach. Tylko, że całe to osiedle jest puste i...
Wszystkie domy wyglądają dokładnie tak samo.
Okej.
Tak, wyglądają tak samo i oni generalnie zostawiają im tam i oni nie są w stanie uciec. Na przykład idą cały
ale
czas prosto i wracają z powrotem do tego... Tak, tak, no bo to sam początek. Okay. No i zaczynają się dziać dziwne rzeczy.
Tak, i jakby to jest... Chciałem jeszcze tylko dokończyć, że no z czasem się atmosfera się zagęszcza i się robi coraz dziwniej i coraz bardziej niepokojąco. A w końcu no jakby no, sprowadza się to do takiego ewidentnego horroru, gdzie już...
Gdybyście mieli do czegoś przyrównać, to Black Mirror, czy bardziej jakiś inny... Do czego byście to przyrównali?
To jest trochę jak odcinek Black Mirror.
Tak jest.
Ja
jest.
Nie, właśnie nie. Nie jest taki jak Black Mirror. Nie. Prędzej do takiego Twilight Zone.
Takie Twilight Zone bardziej. To brzmi wspaniale. To na pewno to jest film, który obejrzę jeszcze dzisiaj.
Dobrze.
Ale właśnie, to jest to, co mówiłem, że jakby sama koncepcja i same pomysły i scenariusz jest bardzo super. Okay. Tak jakby coś jest nie tak z egzekucją, że czegoś brakuje, że...
Czyli
że
widać, gdyby że to jest debiut.
Tak, widać, że to jest debiut i widać, że gdyby to było w bardziej doświadczonych rękach, to byłoby to trochę lepiej zrobione, czyli... bo tam trochę tempo leży w niektórych miejscach, montaż trochę taki jest.
Ja dla mnie jeszcze scenariusz leży w tym sensie, że czasem jest mocno łopatologiczne. To znaczy, to są takie używanie takiej symboliki i takich metafor, które są takie po prostu jak obuchem po głowie dla, wiecie, coś, co może, nie wiem, jak ma się 15 lat, to jest takie, wow, rzeczywiście, takie jest życie. Ale powiedzmy, no już w moim wieku to trochę mnie śmieszą takie objawienia tutaj bohaterów co do tego.
Tak, a bo nie, ja tutaj nie mówiłem o tym, że fabuła jest fajna, o tym, co ci bohaterowie myślą, tylko jak się jakby ta zagadka i te
tak,
ta
ale
fabuła
taki,
rozwija,
tak? Tak, to jest taki
tak?
film, który w wieku nastu lat, myślę, to może po prostu zryć banie, tak?
A to ja w takim razie jeszcze tak, bo mówicie, że to jest debiut i że właśnie tak sobie myślę o dobrych debiutach i jak opisaliście mi ten film, to moim marzeniem by było, żeby go nakręcił Jordan Peele. Tak. To
zrobiłby
tylko tyle.
To dużo lepiej.
Chciałabym, żeby to zrobił.
No, zrobiłby to lepiej.
Dobra.
Zrobiłby to lepiej, to prawda.
Okay. Znaczy, to jest takie pilowskie, ale właśnie bez tego sznytu dobrego reżysera po prostu.
Zacięcia takiego, co nie? Takiego pomysłu na to, jak to zrealizować, ten pomysł.
Lorcan Finnegan nazywa się.
A propos Twilight Zone, widzieliście już nowe Twilight Zone? Właśnie
Nie.
Phil jest producentem, też reżyserem jednego z odcinków.
Nie mam Apple'a.
Tak.
Bo to jest na Apple'u chyba, nie?
Przepraszam, co?
Na Apple'u to jest na Apple'u.
Możliwe, ja nie chcę mówić z jakichś źródeł, korzystałam, ale możecie się domyślić. Tak, ale tylko legalna kultura, pamiętajcie. Oglądałam przez okno u kogoś, kto ma Apple po prostu.
Dziękuję. Teraz jest tak, wiesz, dziękujemy, że korzystasz z legalnej kultury i chodzisz do kina. Oh, wait.
Tak, więc polecam wam, bo jest bardzo dobry. Jest też jeden odcinek Jordana Peele'a i on też jest bardzo dobry. I w ogóle może jest to nierówna seria, ale Twilight Zone, różne jego sezony zawsze były dosyć nierówne, więc... Ale warto obejrzeć i moglibyśmy o tym kiedyś porozmawiać.
Ja wam powiem, że ja nigdy nie widziałem serialu Twilight Zone, widziałem film
jest
Twilight
to
Zone
szokujące.
z kilkoma tymi epizodami takimi i widziałem film, który jest też nawiązaniem do serii, która jest taka no bliźniacza do tego Twilight Zone i teraz mi... Niesamowite historie? Amazing Stories.
Ja słyszałem o tej Amazing Stories, ale jakoś mnie nie zachęcił ten trailer, który widziałem, żeby obejrzeć to.
To widziałem, tak? I to fajne. Znaczy, nie wiem, czy mi się by chciało oglądać serial.
No, Twilight Zone jest, myślę, że takim klasykiem, że warto go obejrzeć, że gdzieś tam to są
odcinki
na poziomie
się nie zestarzał.
Filmu 12 Gniewnych Ludzi, w sensie gdzieś tam rozmawialiśmy wczoraj i nie nagrywaliśmy tego, że Paweł myśli, że to jest najlepszy scenariusz, być może rozważa taką opcję. I ja myślę, że właśnie te odcinki Twilight Zone, niektóre już przeszły do takiego kanonu, że właśnie są takimi arcydziełami tego pokroju, więc warto jednak sobie tą serię przypomnieć. No ale przede wszystkim warto obejrzeć tą Peele'owską, bo szczerze mówiąc, żałuję bardzo, że już widziałam w tym okresie kwarantanny. Myślę, że obejrzenie tego to już jest gwarantowane po prostu uczucie niepokoju takie razy milion, więc...
O, no to przyjemnie.
Tak,
to
zróbmy to sobie.
Ja w ogóle ostatnio powiem wam, że największą frajdę podczas tej całej kwarantanny sprawia mi oglądanie filmów, w których dzieją się jakieś katastrofy i generalnie ludzie sobie nie radzą z tym, co się dzieje i jest jakaś albo jakaś epidemia, albo cokolwiek. Obejrzałem, powtórzyłem sobie kilka, to jeszcze ja powiem. Nie wiem, Paweł, czy jeszcze coś o Vivarium?
Nie, chyba nie, chyba wszystko, chyba nie. Co powiedzieliśmy.
Sprzedaliście mi to mimo wszystko. Będę sobie wyobrażała wersję Peele'a też jednocześnie, równolegle. Tak.
Dobra, więc na kwarantanna, kino kwarantanna, powtórzyłem sobie Górę Dantego, którą uwielbiam. Po prostu dla mnie to jest arcydzieło kina. To jest najlepszy film, jaki powstał chyba. Jeden z najlepszych. Pierce Brosnan powinien dożywotnio po prostu grać w każdym filmie, gdzie tylko się da. To jest film, który zaskakująco jest dobrze zrobiony. Znaczy, to się cały czas świetnie ogląda, bo tam te efekty, które są wszystkie praktyczne prawie, z wybuchającym wulkanem i z tym wszystkim, to wciąż robi wrażenie. Znaczy, to jest właśnie to jest ta magia tych praktycznych efektów, że to widać, że to oni rzeczywiście wysadzili wulkan tam. No i to jest jeden film, a drugi to jest Epidemia z Dustinem Hoffmanem, którą sobie też po latach powtórzyłem i zaskoczyło mnie, jak dużo rzeczy się pokrywa z tym, co dzieje się teraz na świecie. Mhm. Chociaż no jest parę różnic. Na przykład takich, że tam wymyślili lek, znaczy znaleźli lek na wirusa w przeciągu kilku godzin i po kilku godzinach od podania wyleczyli już właściwie wszystkich zarażonych.
Super, więc fajnie. To jest to, czego potrzebujemy. Super. Myślę, że...
Tak, więc to jest takie pozytywne.
Tak.
Znaczy nie, ja w ogóle w czasie kwarantanny siedzę i oglądam raczej bardziej przyjemne filmy, żeby nie myśleć o tym, że...
Jestem tak? Kimborek.
Nie, to ja mam odwrotnie, to ja właśnie chcę...
No,
bo dla mnie to jest wciąż Hollywood, nie? Znaczy, to poczucie, jak ja teraz sobie wychodzę, na przykład idę na zakupy w tej masce, w tych rękawiczkach i czuję się jak ten Dustin Hoffman, to jest rzeczywistość i ona, powiedziałbym, no to może wejdziemy już teraz na jakieś prywatne opinie na temat całej sytuacji, ale powiedziałbym, że no jednak ostatecznie jest dużo lepiej na świecie teraz niż tam w tych filmach. Dlatego dla mnie te filmy są taką pozytywną odskoczną, okay, że mogło być gorzej zawsze, nie?
Zawsze może być gorzej.
I może jeszcze będzie.
Może jeszcze będzie.
Poczekajmy.
To wtedy może przestanę oglądać. Tak.
Ja na przykład z takich śmiesznych filmów, co widziałem, znaczy nie wiem, czy to był bardzo śmieszny film, ale to na Netflixie ten nowy film Eda Helmsa. Poczekajcie, jak on się nazywał? Na Netflixie taki nowy film był z nim, z jeszcze taką, z takim czarnym dzieciakiem.
Ed Helms to jest ten koleś z Gaz?
Chyba tak, Coffee and Karem się nazywa, to na Netflixie teraz wyskoczyło.
Okej, okay, a co to za gatunek?
Jest to komedia, jest komedia. Z Edem Helmsem to na pewno komedia.
A nieprawda, bo on ostatnio gdzieś grał w jakimś dramacie, no ale okej, no.
I no, jest to głupie, jest na Netflixie i to jest taki odmurzacz całkowity. Po prostu sobie siadasz, nie myślisz przez półtorej godziny, po czym wstajesz.
Rozumiem.
Bardzo przyjemne.
Rozumiem.
Ale czy zasnąłeś?
Że jeszcze raz, co?
Czy zasnąłeś na tym filmie?
Nie, nie zasnąłem na tym filmie.
Super.
Ach, Ed Helms, to spoiler dla Natalii. A propos The Office.
O nie!
Dobra, to nic nie mówię już.
Nie, bo jestem dopiero w trzecim sezonie The Office i dopiero widziałam odcinek z Dniem Precla.
Jeszcze cały czas jest fajnie. No.
I dopiero widziałam ten odcinek z Dniem Precla, który jest genialny i proszę bez spoilerów, tak.
Dobra. Okej, okay, jak się nazywa ten film? Coffee and co?
Coffee and Karem. Bo to jest dowcip, bo chyba on się jest policjantem, który ma tam, który nazywa się Coffee i on ma, umawia się z kobietą, która ma syna, który nazywa się tam Karim.
Aha.
I to mamy być dobrze, że to jest Coffee and Cream i oni mają jakieś dziwne, głupie rzeczy, które...
To śmieszne.
Ale no jest całkiem sympatyczne, dupy nie urywa. Ale
czyli to jest taki film do polecenia dla ludzi, którzy chcą zapomnieć o wszystkim dookoła i się wyłączyć.
Tak. Okay. Jest absolutnie głupi, jest absolutnie przewidywalny, ale ten dzieciak, który na przykład tam gra, Ed Helms jakoś, nie, jakoś śmiesznie grają na sobie, więc
właśnie jest to... wygląda śmiesznie.
No.
Okej.
Okay. Śmieszny, gruby dzieciak.
No tak. No. Ja znajduję jakby ujście moich emocji, tego co czuję w związku z zamknięciem właśnie w filmach, w których niewiele się dzieje i głównie są o dzieciakach, które snują się ulicami albo parkami, albo lasami, albo są nad jeziorem i tak dalej. To jest jedna rzecz, a druga to jest właśnie, wróciłam gdzieś tam myślami do Michela Gondry'ego i jego odtwarzania filmów. Nie wiem, czy widzieliście wersję taksówkarza Gondry'ego. W sensie Gondry jakby zrobił swoją wersję kilkuminutową taksówkarza z Scorsese.
Ze szwecjowaną?
Tak, zgadza się, zgadza się.
okay.
I to jest super i właśnie z tego powodu jak gdzieś tam myślałam i faktycznie myślę o tym, żeby zacząć robić te wersje filmów sama, jak bohaterowie filmu Ratunku Awaria. I tak.
Boże, tak. To się tak nazywało po polsku.
Tak, zgadza się, Be Kind Rewind. Tak. Bo widzieliście ten film oboje, tak?
Ja widziałem, tak.
Znaczy, ale jaki?
Be Kind Rewind.
Be Kind Rewind.
Tak, to jest Gondry'ego właśnie film. I gra tam między innymi Jack Black, ale też wiele innych osób, mamy, na przykład Mia Farrow i wiele fajnych aktorów, no ale generalnie... Główny bohater, czyli Jack Black, ma jakiś taki wypadek, że zostaje napromieniowany i niechcący kasuje wszystkie filmy w wypożyczalni kaset wideo, którą zajmuje się jego kumpel. No i ludzie jakby chcą wypożyczać filmy, ale tych filmów nie ma, bo one zostały skasowane, więc oni wpadają na pomysł, żeby wszystkie te filmy odtworzyć, jakby nagrywają je w swoim domu. Jakby scena po scenie, tak? I to wygląda przekomicznie. I to jest, to kurczę, jest najlepsza zabawa na ten okres, myślę.
I to w ogóle to uruchomiło w internecie cały taki nurt, znaczy cały taki ruch właściwie społecznościowy, gdzie ludzie zaczęli te filmy tworzyć w ten sposób, czyli mając wszystko, cokolwiek pod ręką.
Tak.
Robili głównie zwiastuny tych filmów i to jest po prostu genialna
rzecz. I to jest
rzecz,
super.
Genialna.
Więc
wszystko,
tak.
Hashtag Sweeded, zeszwecjowany, ponieważ oni tłumaczą w tym filmie, że to są filmy, co są ze Szwecji, Szwedzi tak robią
tak,
filmy.
Tak,
i generalnie.
Się.
To ostatnio przecież ja widziałem trailer do tego Force Awakens, który był zrobiony, że był trailer, jakby wyglądało jakby trailer do Force Awakens, gdyby robił go George Lucas. I no. Było normalnie takie jak normalny trailer, tylko na przykład w tle były dodawane takie w bardzo nieładny sposób różne te efekty specjalne, jak w tych special edition.
To ja chciałabym jeszcze wtrącić w takim razie przy tej okazji, że gdzieś tam jest też smutna wersja tego, w sensie mam na myśli, że jest taki dokument, on się nazywa Wataha. No i to jest dokument, więc to się zdarzyło naprawdę. I to jest bardzo dramatyczna historia, bo jest o chyba pięciu braciach, którzy są jakby więzieni przez swojego ojca w mieszkaniu i są odizolowani od społeczeństwa. I właśnie wiedzę czerpią z obejrzanych filmów. Te filmy odtwarzają na przykład Batmana, odtwarzają też scena po scenie i tak dalej, nagrywają to na taśmy. I właśnie to jest bardzo przykry film. Ale warto wspomnienia przy tej okazji, bo jakby to jest dokładnie to, co oni robią i to, czym się zajmują i niczym więcej. To znaczy oni teraz już nie są w tej sytuacji. Oni się gdzieś tam uwolnili, bo jeden z tych braci jakby właśnie poznał ludzi, wyrwał się z tego domu, bo osiągnął tam wiek pełnoletni i no tak. Takie wtrącenie. Małe.
No tak, no nie wiem, czy to jest na ten czas dobry film.
Nie, myślę, że jest fatalny. Wiecie, co jest totalnie fatalny, tak.
To się talking about quarantine.
Tak.
No,
więc to jest to, co oni właściwie robią, bo są odizolowani od społeczeństwa. Macie rację, to jest fatalny film na teraz. Tak.
To jest fatalny, ale z drugiej strony jest to jednak inspirujące, bo to znaczy jak można, będąc, już nie mówiąc o okolicznościach, ale będąc zamkniętym w czterech ścianach, to jak można działać kreatywnie. I to, co ty napisałaś dzisiaj, czy wczoraj, a propos tego, że będziesz robić i powiedziałaś teraz, że będziesz robić te filmy zeszwecjowane. Ja mam pomysł, żeby zrobić... film za pomocą figurek Lego, które tam kilka mam i nagrać na telefon. I to też,
to jest
ale to dużo pracy.
uczynić. No tak, znaczy to nie jest animacja, to ja po prostu bym tak, wiecie, udawał.
Chodził ludzikami.
Tak, chodził ludzikami, dokładnie. Byłoby widać moje ręce. Ale ludzie by musieli użyć, wiecie, zawiesić niewiarę, że tych rąk
tam nie ma. Jednak nie.
Dobra, to co? Zaczynamy naszą zabawę. No. Więc tak, ponieważ ostatnio, w poprzednim odcinku nagrywaliśmy poprzedni odcinek, po czym żeśmy włączyli nagrywanie i zaczęliśmy wymyślać fabułę nieistniejących filmów i stwierdziliśmy, Boże, dlaczego tego nie nagrywamy? No i dlatego wymyśliliśmy coś, co może być fajnym pomysłem na ten czas dziwny dla wszystkich, a mianowicie wymyślić film, który jeszcze nie powstał, za pomocą haseł, które sobie wylosujemy, i może... Ja mam nadzieję, że kiedyś, znaczy w jakimś czasie przesłucha tego ktoś z Hollywood i ten film nakręci.
Tak, ale albo najpierw zatrudni tłumacza, który mu wytłumaczy, o czym rozmawiamy.
Tak, dokładnie, dokładnie tak. Dokładnie.
Chyba, że to będzie Polak w Hollywood, ale nie wiem, nie jestem przekonana.
Ja mi się wydaje, że to może eksplodować.
Ten gościu, który grał Polańskiego, tego Tarantino.
W każdym razie, tak, dokładnie. Zabierucha.
Jeżeli nas Tarantino. Słuchasz.
Jest taki podcast. Posłuchaj tego. Ale ja nic nie rozumiem. Ja ci przetłumaczę. Więc pomysł jest taki. Każdy z nas, ponieważ jest... W ogóle to jest taka też zabawa dla naszych słuchaczy, jakby chcieli. Jest strona, która się nazywa slova.net i to jest generator słów.
To nie jest tak, że on generuje słowa, tylko losuje słowa.
No tak, losowe słowa wybiera. I z tych słów każdy z nas wylosuje trzy.
Tak.
I z tych trzech ma wybrać ten, to słówko, które uważa za z największym potencjałem na historię ciekawą. I potem z tych trzech przez nas wybranych wymyślamy fabułę.
Dobra.
Czy tak? Każdy z nas losuje trzy słowa, wybiera jedno.
Czy zostajemy przy tej wersji, tak?
Tak, tak.
Okej, okay, kto zaczyna? Natalia, może jako nasz, no już nie wiem, czy gość, czy stały, najnowszy nabytek. No
tak, właśnie musimy to ustalić. Właśnie słuchacze mogą być zdezorientowani.
Jak nie słuchaliście poprzedniego odcinka... To od poprzedniego odcinka jest z nami Natalia, która prowadzi podcast Szklana Półpawka. Prowadzi fanpage'a Szklana Półpawka. Fuck it, nie będę tego powtarzał. Dobra, jakie słowa wylosowałaś?
Słuchajcie, miałam też zaznaczoną kategorię film i muzyka, więc wylosowałam tak. Tornado, aha, Żaba, aha, i uwaga, Gwiezdne Wojny, część czwarta, Nowa Nadzieja. Mam screena, więc mam dowód. Mam dowód. Gdzieś tam moja wewnętrzna fanka każe mi pójść w Nową Nadzieję, bo da się to na pewno wpleść do naszego filmu w jakiś sposób, ale jednak gdzieś tam czuję, że dobrym motywem byłoby Tornado. I myślę, że jednak uzależnię swój wybór od tego, co wy wylosujecie. Być może tak,
no
właśnie,
dobrze. Może tak.
Tak.
Może teraz my wylosujmy.
Dobra, to ja losuję. Ja mam bardzo dziwne. Print screen. Ja mam suknia, planowanie, łódź podwodna.
Dobre. Dobre.
No ja nie wiem, co z moich tutaj można by wybrać. Rozumiem, że...
Ja bym nie poszedł w stronę najbardziej oczywistą, czyli łódź podwodna.
Tak, tak, mi się wydaje, że łódź podwodna jest zbyt oczywista i zbyt prosta by była tutaj.
Tak, tak.
Ja myślę, że suknia.
Suknia brzmi chyba, ja bym wybrał suknię jednak, bo to planowanie to można by... Jest za proste do wrzucenia.
Zbyt ogólne też, no.
Łódź podwodna jest zbyt oczywista, a suknia wygląda na tyle śmieszną, że dałoby się coś z tym zrobić.
Okej. Okay. No dobra, to teraz ja. Uwaga. Ja mam tak. Sałata.
Okay.
Szybcy i wściekli. 8. I aspiryna.
Nieźle. Nieźle.
Dobra. Okej, teraz jak to zrobić, żeby on to...
Musi zrobić print screena. Ale tylko było przytnę. Zrobić to na telefonie, żeby zrobić print screena łatwiej.
Już zaraz wam to wyślę. No dobra, więc tak, sałata, szybcy wściekli, aspiryna. Nic nie jest specjalnie atrakcyjne, ale zastanawiam się nad tymi szybkimi wściekłymi 8. Tylko, że ten film już jest, to jest głupie. Może aspiryna. Jednak.
No bo szybcy wściekli...
Ja bym poszła w Nową Nadzieję u siebie, więc nie wiem, czy tutaj...
Nie, no właśnie nie wiem, czy tam Nową Nadzieję...
No ale wiesz, bo... jakby ten film jest częścią wielu innych filmów i seriali, na przykład That 70s Show. I od razu, wiecie, czuję to, że to możemy się cofnąć do tak. lat 70. dzięki temu. Na przykład.
Dobrze, dobrze, to co teraz Kajetan wybierze?
Ale nie opieram
ja
się.
Ja aspirynę wybrałem u siebie.
Co wybrałeś?
Aspiryna.
Aspiryna. Czyli suknia.
Suknia, aspiryna i Gwiezdne Wojny, tak?
Tak. Część czwarta, Nowa Nadzieja.
Ale, czyli co? No bo ten film powstał, więc czy robimy inną wersję, tak?
To znaczy, ja bym czwartej. Była za tym, żeby cofnąć się do lat 70. Do momentu, w którym jest premiera prostu... filmu. Ale jak
znaczy,
jak...
do momentu, w którym... Do momentu, w którym George Lucas wymyśla Gwiezdne Wojny.
To jeszcze wcześniej wtedy, no tak.
Albo nie, to powinien być dokument o tym, jak George Lucas wymyśla Gwiezdne Wojny.
Albo ktoś chce odtworzyć film Gwiezdne Wojny. Ale możemy zawsze przejść do Tornada, ale uważam, że wciąż jest trochę nudne i oklepane.
Więc czy albo na przykład to, co, o czym rozmawialiśmy, że wszystkie filmy zostały zniszczone na świecie i teraz ludzie próbują na nowo odtworzyć Gwiezdne Wojny. Nową Nadzieję, ale naprawić jednocześnie błędy.
Albo słuchajcie, podróżnik w czasie cofa się do lat 70. i jakby uprzedza Lukasa. Tworzy Gwiezdne Wojny zanim on stworzył swoje Gwiezdne Wojny. Rozumiecie?
Okej, okay, ale
jakby
gdzie masz
bierze scenariusz,
suknię i aspirynę?
No nie wiem, to już wasza rola. Musimy się jakoś, wiecie, opowiedzieć tą historię.
Okej.
Okay. To może to jest tak, że jest podróżnik w czasie, który żył w świecie Gwiezdnych Wojen, ale cofnął się w czasie, żeby i opowiedział okay. historię Lukasowi.
Ja już mam.
Dobra.
No.
Poczekajcie, tylko wrzucam te trzy hasełka. I teraz tak. Jest to historia, która dzieje się w roku 77, w którym... Dowiadujemy się o tym, że ma właśnie być premiera z jakiegoś zajebistego filmu science fiction fantasy i mamy bohatera, który koniecznie chce iść na premierę tego filmu, bo jest wielkim fanem tego typu historii
okay.
i słyszał, że w ogóle to będzie coś zupełnie wyjątkowego, ale z drugiej strony bierze ślub.
Okej. Okay.
Tego samego okay. dnia, co premiera.
Tego samego dnia, a... I teraz tak. Coś z suknią ślubną. I aspiryną.
Nie, czyli to jest historia o gościu, który próbuje pójść na premierę, jednocześnie jest jego ślub wtedy. On musi być jednocześnie na premierze filmu i
albo
ma,
tak. ma odebrać suknię ślubną swojej partnerki skądś tam, od jakiejś krawcowej i tak dalej, ale zamiast tego idzie szybko do kina na te Gwiezdne Wojny i jej nie odbiera. I nie wiem, co dalej.
Czyli to jest taka...
Albo...
Czyli to byłaby taka komedia przypadku.
Tak,
się,
tak.
On...
Albo słuchajcie, albo on tą suknię zakłada jako cosplay, ponieważ wszyscy na tej premierze są przebrani za jakieś
tak,
dziwne postaci z fantasy.
Tak,
i on
tak.
stwierdza, że po prostu on będzie jakąś postacią z
no,
fantasy
on
i żeby
będzie
się
po prostu...
dostać tam,
no, tak.
a na przykład, nie wiem, powiedzmy, po premierze ma być jakieś party dla jakichś VIP-ów, nie? I że obowiązkowy jest strój, jakiś okay. taki strój
to może,
postaci
słuchajcie,
z filmu. Ale on tego filmu jeszcze nie widział, więc...
Ja mam jeszcze jedną
nie,
propozycję.
Nie,
ja mam jeszcze jedną propozycję,
no.
że bohater to tak naprawdę bohaterka w ogóle, że mamy bohaterkę i że ona właśnie... Mhm. w dniu swojego ślubu, albo właśnie zakłada tą suknię z tych powodów, o których mówił Kajetan, i ktoś, kto się tam nie zna, i że jakby to jest taki pokaz, na którym mają być bohaterowie tego filmu, i ktoś, kto się nie zna, właśnie ją myli z Carrie Fisher i ona musi tam wyjść na scenę i coś powiedzieć.
Albo może to jest film, bo to są lata 70, to jest film o tym, jak obyczajowość była trochę inna niż teraz, ale wydaje mi się, że wciąż był ten problem tego, że no wiadomo, te filmy fantasy to są dla facetów, nie?
Tak.
I mamy bohaterkę, która jest właśnie fanką tego typu gatunku i nikt nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego ona ma problem, kiedy ma wyjść za mąż i to ma być najważniejszy moment w jej życiu, to ona myśli tylko o tych Gwiezdnych Wojnach.
To jest świetne,
i
tak.
Ta suknia staje się takim elementem, który dla jednych
to
jest...
Takim problemem dla niej.
Tak,
nie? Że
tak,
ona
problemem.
Z jednej strony
że ona w tej sukni chce na tą...
uwięzienie jej.
Tak, bo ona chce generalnie jak najszybciej ten ślub zaliczyć i iść na tą premierę w tej sukni.
Tak, nawet w tej sukni.
A co się dzieje z partnerem w tym czasie? W sensie, czy ona chce iść z nim, czy bo na razie stworzyliśmy...
Nie, on to jest taki typowy dupek. On jest typowym dupkiem,
nie,
który jest
nie,
taki
nie, nie.
ułożony i mówi...
Tak, czyli słuchajcie, w jakiś sposób nie powinno dojść do tego ślubu. Może...
Tak, oczywiście.
Tak, czyli ona chce zaliczyć tą premierę szybko przed swoim ślubem. Rozumiecie? Ona już jest ubrana
no,
i ona walczy
facet...
ze sobą, ona już jedzie tym samochodem i akurat przejeżdża obok kina i tam, wiecie, są te litery takie czarne
albo
na białym
nie,
tle.
Nie, to po...
I ona nie wytrzymuje, jakby wysiada z tej taksówki i właśnie idzie na tą premierę Gwiezdnych Wojen do kina.
Ale nie, to musi być tak, że ona cały czas gadała temu gościowi o tym filmie, jak ona bardzo chce go zobaczyć.
No tak, on
to
miał w dupie, on nawet nie wie, co to są.
Ale nie, i on wtedy jej powiedział, słuchaj kochanie, albo ten film, albo ja. I ona będzie miała cały film problem z tym, że...
To znaczy,
czy pójść na ten film,
ja bym to
nie.
jednak uprościła do takiej sytuacji, w której ona właśnie próbuje szybko się wymknąć, obejrzeć to przed swoim ślubem, żeby jej partner się nawet o tym nie dowiedział.
I dlatego aspiryna, bo ona udaje, że cały czas boli ją głowa. I ona tak naprawdę...
A dlaczego udaje?
Ma na przykład kupię...
No, że no, na przykład on chce się z nią spotkać, sprawdzić jakiś, wiecie, próbę zrobić w kościele, a ona chce iść na premierę i dlatego...
Tak, i ona tak naprawdę cały czas udaje, że ją boli głowa, dlatego bierze aspirynę. Czy udaje, że bierze aspirynę. I ona w trakcie ślubu po prostu mówi, o nie, boli mnie głowa i wtedy ucieka, biegnie do kina, ogląda jakiś fragment,
to znaczy,
po czym
to jest,
wraca,
to była...
imprezuje, to... po czym wraca dalej z powrotem do kina na kolejną część, jak na przykład filmu, bo ale już na przykład na inny seans. I tak próbuje obejrzeć cały
okej,
film.
A to byłaby
a
świetna reklama
powinna...
aspiryny, jestem pewna.
A może ona powinna właśnie, może to powinien być wybór między ślubem a filmem?
No.
Ja też właśnie mówiłem, ale. No ale też tak mówiłem, ale wydaje mi się, że lepiej będzie, jeśli ona właśnie próbuje ugryźć jedno i drugie, żeby
mogła. No ale się nie udaje.
Taki, że nie możesz mieć wszystkiego w życiu, musisz wybrać albo Gwiezdne Wojny, albo małżeństwo.
A dlaczego jej się nie
no
udaje?
No i wybiera Gwiezdne Wojny.
Czyli teraz kupujemy to tak. Jest dziewczyna, która chce wziąć ślub.
Tak, i jakby.
Albo że bierze
się.
Tak. Jednocześnie chcę zobaczyć Gwiezdne Wojny.
Tak, mhm. Tak.
Czyli... Bo to jest w tym samym czasie.
I ten ślub, i to kino, i ta premiera jest w tym samym czasie.
I nikt nie rozumie, o co jej chodzi. Bo...
Dlaczego ona chce iść na tą premierę, a nie może pójść następnego dnia do kina?
Dokładnie. I tego nikt nie rozumie.
Aha.
Ponieważ to jest takie małe miasteczko w nigdzie.
Okej.
Okay. I tam jest tylko jedna premiera, bo nikt inny tak naprawdę, kto by oglądał filmy o kosmosie, jest jakieś takie gówno. A to jest takie miasteczko, w którym wszyscy są bardzo wyedukowanymi, wykulturalnymi ludźmi. Oni nie chodzą na takie filmy, więc mają, no przez ten jeden dzień będzie ten film, ale bez przesady.
Bo ale mi się wydaje, że to
nie wiem, jak to pasuje
do
realiów tamtego okresu.
Mi się wydaje, że to można zrobić tak, że ten film, że po prostu to jest premiera, że dla niej to jest po prostu ważne, że to ona czekała na taki film całe swoje życie.
Ale,
ona po prostu
słuchajcie.
Czytała te wszystkie powieści, ona się z tym skrywała i teraz nagle okazuje się, bo próbowała udawać taką przekładną, prawda,
tak, ona jest w ogóle w roli, w której
tak
się nie czuje dobrze tak w tym momencie,
tak.
Ale...
I nagle się okazuje, że jest ta premiera i ona po prostu nagle zdaje sobie sprawę, że ona musi iść na premierę. I mimo, że to jest takie błahe, to w pewnym momencie orientuje się, że okej, to jest błahe, ale ja chyba tak naprawdę nie chcę brać tego ślubu. Po prostu. Że, znaczy, to nawet nie chodzi o to, że ona chce iść na premierę. Tylko, że ona nie chce brać... Ona sobie zdaje sprawę, że ona nie chce brać tego ślubu.
Albo czyli jeszcze wręcz czuję, że być może na tym etapie tej decyzji pójścia do kina, ona jeszcze czuje, że ona chce być tą przykładną żoną, bo to jest to, co, czego, nie wiem, wymaga od niej na przykład jej matka, albo społeczeństwo, albo w ogóle znajomi i tak dalej. Gdzieś tam to jest norma. I ona po prostu sobie mówi, słuchajcie, okej, potem już będę przykładną żoną, potem już wszystko będzie okej, tylko ten jeden raz pójdę jeszcze na tą premierę. Rozumiecie?
No tak, ale wtedy to by się nie tłumaczyło, dlaczego oni mieliby jej pozwolić na to.
W sensie, no oni jej nie pozwalają, bo to jest w dniu ślubu przede wszystkim, tak?
Aha, czyli oni nie pozwalają. Czyli to nie jest tak, że ona chce im to wytłumaczyć.
Nie, ona sobie tak to tłumaczy, że dobra, sobie, to ja biorę tą taksówkę, jadę szybko do tego kina, bo to jest ostatni mój wybryk. A potem wszystko będzie Gilgaland.
A słuchajcie, jeszcze mam pomysł, bo ona cały czas rzuca takie cytaty z tych filmów typu właśnie Flash Gordon albo jakiś tam Ucieczka Logana i po prostu zna te wszystkie cytaty filmowe i nikt nie rozumie, o co jej chodzi, bo nikt...
Tak, ona jest w takim towarzystwie, że oni nie wiedzą w ogóle, o czym ona mówi, tak. I ona, wiecie, ma te komiksy jakoś poukrywane gdzieś tam i różne jakieś tam gadżety w świecie.
Nie, ona po prostu miała młodszego brata i ona zawsze dawała mu te komiksy, żeby on je czytał.
Totalnie.
A tak naprawdę to było jej.
Tak.
I więc jedyną osobą, która ją rozumie, to jest jej brat, który jest wielkim fanem, ale jednocześnie jest takim odrzutkiem społecznym, ponieważ czytał te głupie komiksy.
Tak, i oczywiście jak ona się
ale
już
jest
potem...
bardziej akceptowalne to.
Jak jest taka scena, że ona się już potem spóźnia na ten ślub, nie przychodzi, to ten brat próbuje jakoś, wiecie, jej pomóc, nie? Że jakoś ją tam usprawiedliwić, że jej nie ma, albo opóźnić ceremonię, żeby ona jednak zdążyła, wiecie? Taki myk z komedii.
A może jej brat wymyśla, żeby stworzyć hologram, jak z Gwiezdnych Wojen. I że hologram...
To jest grubo naciągane. Grubo naciągane.
No bo to jest nerd, on umie takie rzeczy robić.
To jest, tak, to jest film pokroju Weird Science po prostu.
Dobra, ale to jeśli już mamy koncepcję taką, trzeba by chyba wybrać aktorów.
Poczekaj. Ja mam jeszcze tylko jedno
pytanie, pomysł,
dobra?
Ja mam tylko pomysł, żeby nie zapomnieć, że jest tak, że ona, tak jak mówisz, ona chce tylko ten film obejrzeć i potem już być tą przykładną żoną, ale na premierze spotyka
Hanna Solo,
kogoś, kto
Harrisona Forda. Przepraszam.
Nie, innego fana tego typu rzeczy.
Okej, okay. A wiecie co, mam jeszcze taki pomysł ewentualnie na wykorzystanie aspiryny, no bo ona w ostatniej chwili decyduje, jedzie na tą premierę, bierze taksówkę w sukni ślubnej, wiadomo, natomiast ona nie ma biletu, tak? I nie da się już kupić biletu, ale gdzieś tam ktoś, kto wpuszcza, strasznie go boli głowa i tak dalej, ona ma tą aspirynę i może właśnie, wiecie, wpuszczają ją, bo uratowała komuś dzień. To jest takie z głupiej komedii.
Życie aspiryną.
O, dzięki.
Dzięki, to aspiryna firmy Bayer. Product placement, idealnie.
Tak, no wiecie, bo ona się musi tam jakoś dostać, ona nie ma biletów.
No, ale to już byłoby najmniejszy problem. Chyba, że na przykład ona spotyka swojego brata i on jej oddaje.
No ale on jest młodszy i on tam jest na tej ceremonii.
Albo
i on
nie,
kryje,
no on jest
wyrzutkiem. Ma ją kryć. Jest...
Aha, mają kryć.
Tak, bo ja sobie
on jest na ceremonii ślubnej. Chociaż poczekaj, no bo jak on jest nerdem, to on też chce być na tej premierze.
Ale on jest dzieckiem, on nie może.
Nie, dlaczego? No nie jest dzieckiem. No jeśli ona bierze ślub, to może ile może mieć lat? Nawet jeśli ma 20 lat, to ten brat może mieć 16, 15.
Może właśnie oboje, może właśnie wszyscy mówią, a dobra, no to wiesz, że oni razem to knują, jak tu co zrobić, żeby się dostać na tą premierę.
No okej. Okay. Nie jestem przekonana, ale...
Dobrze, nie pasuje, mi się wydaje, że musimy wymyśleć, kto będzie grał główną postać.
Meryl Streep. Z lat 70. oczywiście.
Znaczy nie no. To,
nie, no, nie no.
Taka jakaś dziewczyna, która jest, wiecie, nerdową w sercu, ale ma taki wygląd, który mógłby się spodobać takiemu przeciętnemu mięśniakowi z przedmieść, za którego wychodzi, wiecie?
Florence Pugh.
Wiedziałam, że to powiesz.
No ja wiem, co Kajetan powie.
No właśnie. Kajetan, masz kurwa bana. Nie ma. Nie ma.
Na mówienie o Florence Pugh, wiem.
Tak. Ban. Ban.
A jej męża, albo tego, kogo pozna, to
Zach Braff.
A tym, za kogo miała wyjść, to będzie ten koleś, co grał w Soniku. On zawsze gra tych takich skurczybyków,
tak,
albo,
tak,
albo kompanów w postaci kreskówkowej.
Słuchajcie, a może w ogóle przełamiemy tą... Nie, nie możemy.
Tą sztampę.
Nie przełamujmy tego. Słuchajcie, to może każdy z nas wybierze jakiegoś bohatera? Czy... Nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy.
Nie, nie, nie. Znaczy główną bohaterkę to trzeba jednak tutaj opracować, bo co od niej potrzebujemy? Bo to trzeba zrobić dobry casting.
Mhm. Potrzebujemy, żeby właśnie miała taką aparycję dziewczyny z przedmieść, ale potrafiła zagrać taką dziewczynę, która ma takie serce we właściwym miejscu, w sensie gdzieś tam z tą swoją miłością do różnych geekowskich, nerdowskich rzeczy. Wiecie, o co chodzi?
Saoirse Ronan.
No myślałam o tym, ale to jest takie pretensjonalne. Od razu ten film się robi takim filmem, którego nie chcę oglądać. Nie mam nic do niej, ale wiecie co, wkurza mnie.
To może, okej, to słuchajcie, może Lili Millis.
Też o tym myślałam, ale to jest właśnie, to musimy dodać scenę, w której spada na nią wiadro z krwią. Na tą suknię ślubną. Bo bez tego nie możemy jej obsadzić, rozumiecie?
To prawda.
Co, ona jest chyba, ona jest trochę za młoda. Ona,
a ta dziewczyna, słuchajcie,
ale słuchaj,
po prostu powstanie... 11.
Ale ona też, nie, ona musi być starsza mimo wszystko. Ona,
znaczy zakładamy, że ten film powstanie teraz, już zaraz.
Tak, no? Tak,
tak, tak, tak,
tak. No to ja cały czas optuję za Florence Pugh, chociaż... Ona jest zbyt charakterna chyba. Znaczy, tak, ona nie jest taka, co by sobie chyba tak dała w kaszę dmuchać. Mhm.
Jest, a ta dziewczyna, która grała w Sing Street, tą dziewczynę, ona, jak ona się nazywa?
No, jakoś tam się nazywa. No, wiem, która. Dziewczyna Frediego.
Tak, dziewczyna Maleka. Mhm. Boynton, Lucy Boynton.
Tak, Lucy Boynton.
No, to ona by się
ona, ale ona jest...
Ona ma taki charakterek fajny, więc i by mogła zadziałać tutaj.
Ale wiesz
co, bo mi się wydaje, że ta postać powinna być taką, na początku przynajmniej, taką właśnie szarą myszką, która generalnie się ze wszystkim kryje i która generalnie chce być taka właśnie, no, przykładna i tak dalej i cały czas tłumi w sobie tą swoją pasję.
A Sabrina?
Na koniec... Kto?
A Sabrina?
Ta nowa Sabrina.
Ona mogłaby być taką charakteryzowana na początek, a potem, wiecie, ona jest taką, czuć tą nerdowość z niej, a jednocześnie jest w takim typie takiego mięśniaka, w sensie mógłby totalnie się w nie zakochać.
Mhm.
No.
No tak, jakby wiesz, w zasadzie.
Ja nie wiem.
Ty nie wiesz,
kogo
chodzi.
Ja nie wiem, nie.
Zaraz ci podeślę jej zdjęcie.
No nie, no ja wiem, jak ona wygląda, ale nie wiem, nie widziałem jej gry aktorskiej.
No jest dobrą. Ona się nazywa Kiernan Shipka, tak?
Tak.
Nie jestem pewna, jakby mówić jej imię. To jest... tak.
To jest problematyczne z reguły.
A ona nie ma jakichś 13 lat, czy coś takiego?
Nie. My jesteśmy już starzy i teraz nam się wydaje, że te wszystkie młode aktorki, one cały czas mają 13 lat, a one nie mają 13 lat.
Poczekaj, Kiernan Shipka. Moment. Sprawdzimy jej wiek. 20. To spoko, nie?
Młoda, ale ona też pasuje do tej roli, moim zdaniem.
No, ja jestem za. To ona jest teraz na topie.
Tak, ona by przyciągnęła na pewno widzów do kina.
Jest na tyle taką dziewczyną z sąsiedztwa, a przy tym właśnie taką charakterną, także wydaje mi się, że to jest dobry wybór.
Kiernan.
No dobrze, mogę to przyjąć.
Dobra.
No, jesteś przegłosowany.
Jestem przegłosowany, rozumiem.
Okej, jej chłopak. Znaczy ten, którym ma się hajpnąć.
No to musi być jakiś, wiecie, bucz taki.
Jack Raynor, ten z Midsommar, co grał jej chłopaka tego...
Nie widziałem Midsommar, ale...
A, jak... O Jezu, on grał w... Jezu, w czym jeszcze? No, on też grał w ten, w Sing Street. O Jezu, ja ci pokażę zaraz mordę gościa. Nie widziałeś Midsommar?
Nie. Cały czas się boję.
Jak widziałeś taki film Kult z lat 60. chyba jeszcze, ale potem był remake z Nicolasem Cage'em, który odradzam, to jest bardzo podobny klimat.
Nie widziałem.
No, więc to mniej więcej to jest to samo, tylko podkręcone do maksimum. Zresztą pewnie sam już wiesz, o czym to jest i jak to wygląda, nie?
No, ja generalnie sporo spoilerów już znam z tego filmu i szczerze mówiąc, jak słyszę te spoilery i dowiaduję się, co tam się dzieje, to aż tak myślę sobie, no to nie jest aż tak źle, jak myślałem.
Ale nie, no, to jest film, tak, czy Dark Midsommar jest spoko i warto...
Tak, zdecydowanie to jest świetny film i nie jest tak straszny, jak ludzie mówią.
Tak, ale też warto na niego pójść bez niczego.
I dla Piu.
No to ja już bez niczego
dla
nie
Piu, pójdę. Właśnie, zrób
to dla
mnie.
Niej, Kajeta. Słuchaj.
No, I on tam gra.
Ten gość,
wiesz, już ma...
którego wysłałeś, on wygląda dobrze do tej roli, ale wyda mi się wiarygodny tylko jeżeli na końcu on zrozumie, że ta bohaterka nie chce z nim być. Wiecie, że przez cały
on
film będzie taki
on...
twardy, ale na koniec powie, okej, ja rozumiem.
Tak,
rozumiem.
On ma za miłą twarz.
To jest miły, ja bym go przytuliła. To musi być osoba, której nie chcesz przytulić.
To musi...
Moim zdaniem.
Tak. Pomyślmy. To znaczy, wiecie, no bo to jest aktor, nie? On pewnie by świetnie zagrał Dubka, ale musimy myśleć też o tym, żeby to się dobrze w zwiastunie i na plakacie prezentowało.
Tak, i on musi pasować. Tak. A ten gość...
On może być trochę schematyczny, mi się wydaje. Taki Słuchaj. Właśnie przegięty w tę stronę.
A ten gość to nie jest okej? Okay? Co grał chłopaka... tej koleżanki, głównej bohaterki.
O Jezu, nie pamiętam jego twarzy.
Ale to są też jacyś...
Ale on jest też taki...
Za młody.
Znaczy, to... Mi się wydaje, że jednak powinno się wybrać jakiegoś aktora, który do zagra tak ciekawie, w sensie nie stereotypowo jednak. Że on ma ten stereotypowy wygląd, ale jednocześnie ma na tyle jakiś talent taki, że już dowiódł tego, że nie, wiecie, no bo my jakby jednak opowiadamy jakąś sztampową historię, ale wydaje mi się, że jak dobierzemy dobrych aktorów, to oni to wycisną z tego więcej, nie?
Może tak być, no.
Więc ja bym szedł bardziej w to, że ktoś wygląda tak, ale wiemy, że potrafi zagrać inaczej. Teraz to nie jest proste.
To nie jest proste,
musi też
to
mieć
jest specjalny...
lat.
Wiecie, to też nie jest rola pierwsza planowa, no. Więc nie możemy obsadzać pierwszoplanowego aktora.
No wiem, no ale
zresztą dlaczego? Nie mamy tylu pieniędzy.
Cicho. Mamy.
Co?
Nie mamy tylu pieniędzy, Kajetan.
A, nie mamy.
Nie, no chyba żartujesz. To jest,
czy mamy
budżet? To jest ten dobry.
Czy mamy ustalony budżet na ten film?
Dlaczego?
Musimy wziąć pod uwagę kryzys, który nastąpi, Słuchajcie. Więc to nie może być za drogi film.
To nie jest zła postać, chociaż on by zagrał to dobrze.
On by zagrał
on by
to
dobrze, zagrał
ale
dobrze.
Jeszcze jest jego...
Ale ludzie chcieliby go w tej
Garfield?
Głównej
ale poczekaj,
roli,
bo...
moim zdaniem. W sensie
tego dobrego.
Tak. O, no tak. On może być Dubkiem, tak.
On wygląda na takiego, że jest taki mięciutki.
Musimy mówić...
No bo ja trochę wysyłam zdjęcia.
Zapomnijcie, że nagrywamy podcast. Nie?
Andrew Garfield? Nie, nadal ja nie chcę.
Czego nie chcę?
Ale Dante
Ham. Ale The Ham już tak. Dane The Ham. Już prędzej.
No, ja bym optował za The Hanem.
Zgadzam się.
Ty widzisz to, Natalia?
Tak, wszystko widzę, no.
Więc ja bym wziął go, bo on jest taki trochę dupek.
On jest wkurwiający, tak.
No. On był mógł tym... zagrać takiego. No.
A przy tym może i potrafiłby zagrać. Chociaż on nie ma szczęścia do ról swoją drogą, bo on zawsze Źle dobierają go do ról i generalnie zawsze wypada słabo. Ale tak, ale tutaj
on ma dobrego, on ma, można powiedzieć, on ma bardzo dobrego agenta, który daje mu bardzo dobre role, które nie są dla niego.
Mhm.
Nie wiesz, czy wiesz, o co mi chodzi, że on dostaje takie role, które jakby, że jest w ogóle źle wrzucony w te tak. role, które tam, tak, tak, tam tak. trafia, tak?
On ale... świetnie zagrał w tym Lekarstwie na życie i to nie grał dupka, ale właśnie dlatego uważam, że może zagrać inną rolę, a generalnie ma takie fizis takiego właśnie drania. Więc, no. więc tak, więc ja jestem na tak.
Dobrze, czyli mamy już dwóch głównych aktorów. Kajtan, ty zrobisz plakat do tego filmu, czy nie?
Mogę zrobić, tak. Na, jak wrzucę podcast, to spróbuję coś sklecić.
A na końcu musimy wymyślić tytuł. Dobrze.
Tak, na koniec będzie tytuł, okej. Okay. Teraz tak, ma ten facet, którego poznaje w kinie.
Nie, jeszcze musi być jej brat młodszy.
A, okej, dobra, młodszy brat. To ten dzieciak z tego, z tej komedii, co widziałeś. Ale on jest czarny, to trochę dziwne. Znaczy, nie wiecie, znam dzieciaków.
Znaczy teraz najsłynniejszą...
Ja wiem, Dustin ze Stranger Things.
Okej.
Okej.
Brzmi to rozsądnie, choć właściwie każdy dzieciaków ze Stranger Things by chyba tam pasował, ale Dustin najbardziej.
Ale Dustin jest taki nerd.
Wszyscy go kochają.
Bierzmy go.
Tak.
Bierzmy go, póki jest
jeszcze
dzieciakiem.
Tak, już sprzedaliśmy te bilety, wiecie.
Tak, dobra, okej. Okay. Dustin leci. On się nazywa jak? On się nazywa jakieś włoskie ma nazwisko. Gaten ma...
Gaten Matazzaro.
Matarazzo.
Matarazzo.
Tak. Dobra, okej. Okay. To jeszcze facet, który...
Tak,
którego
tak, to
poznaje.
Jest najtrudniejsze.
On musi być nieatrakcyjny.
Nieatrakcyjny?
Znaczy, on nie może być takim typowym...
Właśnie, niech znaczy, nie będzie, nie, on musi... ale tak, zgadzam się. Ale...
W sensie, on nie może być takim, no, takim typem, jak ten jej mąż, tak? Przyszły. On musi być jakimś kontrastem do niego.
Ale kim on będzie, jak
ten?
Ona go poznać?
Adam Driver.
Słuchajcie. Adam Driver, nie. Adam Driver nie, on nie pasuje bardzo, do tego bardzo... filmu, on nie pasuje do...
Nie, on, nie pasuje, on by nie przyjął tej roli.
Nie, on tu nie pasuje.
Tak, to byłoby dziwne.
Tak.
No ale, no...
Znaczy ja wiem, Adam Driver jest zawsze super, ale...
Wiem.
On poza tym, on jest zbyt taki majestatyczny. A my szukamy takiego...
Znaczy, no wiesz
kolesia,
co, on byłby dobry, gdyby był Adamem Driverem z Girls, ale to już dawno temu i już za późno na to.
Tak, on jest za stary.
No wiesz, ma też właśnie o takim czymś myślałem, co nie?
Tak, rozumiem, ale nie, to nie jest już ten moment.
Ja wysłałem wam moją propozycję.
Nie, absolutnie się nie zgadzam, wiem, że Kajetan też się nie zgodzi. Nie ma w tym filmie Piu, nie ma Szalameta, nie zgadzam się na to. Nie ma opcji.
Nie, Szalamet to jest bożyszcze. On w życiu by nie mógł być tą postacią.
Nie, on nie jest tą osobą po prostu.
Nie rozumiem was. Ja po prostu troluję teraz, ale... A.
Nie, ja szczerze mówiąc, pomijając fakt, że doceniam jego talent, to nie jestem fanem Szalamet. A inaczej... Nie jestem fanem szału na punkcie Szalameta, szczerze mówiąc.
Ja też nie jestem, ja rozumiem, że jest spoko, ale też nie rozumiem szału.
Dla mnie to jest po prostu taki, no, dzieciaczek. Nie wiem, czemu nagle kobitki szaleją za Szalametem.
Ja też nie.
Ja też nie.
A, no to dobrze. No dobra, słuchajcie, a może chłopak z... To nie jest okej, tylko że on...
Nie.
On jest tylko za młody.
On jest za młody.
Nie, po prostu nie. On jest fajny, ale nie.
Co?
A może wiecie, wyślemy jakiegoś Polaka do Hollywood. Co wy na to?
A znasz jakichś polskich aktorów?
Zabierucha.
Słuchajcie, ja bym chciała, żeby ten bohater był takim pojebem troszkę, wiecie, że, ale pozytywnym, nie? Ale takim
słuchajcie.
Nieprzewidywalnym
Mam pomysł.
Gościem.
Z takim ewidentnym okiem do widza a propos Gwiezdnych Wojen. John Boyega.
Dobre.
Jest to bardzo dobre rozwiązanie.
Tak, właściwie
tego
jak moglibyśmy tego nie
węzła.
Zrobić. Rozumiecie, o co chodzi? Żeby... Nie musimy to zrobić, mamy to. Ja się nie zgadzam na inną propozycję.
Ale tak? Nie, ale to nawet dobrze, bo teraz trzeba wszystkie te postacie z Gwiezdnych Wojen, które występowały w starych i w nowych, żeby one gdzieś tam w tle przechodziły cały czas.
No można jakieś nawiązania tak, robić, że tak.
Na przykład na tym ślubie będzie jakaś kuzynka i ją będzie tak, grała tak. Daisy Ridley.
Zgadza się. To jest świetne.
Ojca, Boże, ojca będzie grał
Harrison Ford. Stał lepszy, dlaczego Kajen to jest tak dobry film? To tylko komedia, ale chciałam
ojcem będzie
zobaczyć.
Harrison Ford.
Super. Tak.
I będzie chciał swoją córkę dać do zaprowadzić do ołtarza.
Mamy obsadę.
Dobrze, ale mamy obsadę.
Mamy obsadę. Obsadę. Tak.
Mamy obsadę, okej.
Okay. Obsadę, ale to jeszcze musimy tytuł. Jeszcze takie... Ale mamy główną obsadę, tak?
Tak, no a teraz...
Nie, no
mamy...
ja myślę, że nie idźmy w takie szczegóły.
Tak, nie idźmy.
Nie, nie, ale no musimy jeszcze taki supporting cast, musimy na przykład ich, jej rodziców wstawić.
No ja mówię, Harrison Ford jako ojciec. Nie wiem, czy było słychać.
Nie, to byłoby
to zbyt,
za bardzo meta.
To jest zbyt. To jest zbyt.
To jest Mark zbyt meta. To jest zbyt. Ale mi się wydaje, że Bruce Willis byłby dobrym ojcem tutaj.
No, ale to jest, on jest z innej bajki. Tak totalnie.
No właśnie. No właśnie. Że on jest osobą, która...
Nie, on jest... Nie. Za bardzo by zwracał na siebie uwagę.
Tak, tak.
O, zobaczcie, Bruce Willis.
Czy potrzebujemy kogoś, kto nie zwracałby na siebie uwagi.
Tak, my potrzebujemy jakiegoś podstarzałego aktora, który już nie gra w żadnych... Ja, który kiedyś grał w jakichś filmach familijnych, może miał jakieś sitcom, a teraz już nie obsadzają go za bardzo, typu BoJack Horseman, wiecie. Kogoś takiego.
To może ten Ted Bundy.
On przecież ten, a, jeszcze... No dobra. Teraz
Modern
Family. Był ten...
Ale, no dobra. No dobra, ale...
A jakiś gość z pełnej chaty, jak on się nazywa? Wiecie, jak on się nazywa?
Jezus Maria, nie wiem, gość z pełnej chaty. Nie mam pojęcia, jak się zwają ci aktorzy. Poza Olsenami. Olsenównami.
Jezus Maria.
David Schwimmer jako ojciec.
Bob Saget. Bob Saget jest ojcem.
A nie David Schwimmer albo Matthew Perry?
Bob Saget, moim zdaniem.
O, Matthew Perry byłby spoko.
Ale czy on pasuje na ojca?
Dlaczego ty Bob Saget?
Widziałaś, jaki on jest stary?
No, Matthew Perry mógłby być. Ale on mógłby być takim za bardzo fajnym ojcem.
Nie, to musi być nie...
A Bob Saget mógłby zagrać takiego nudnego ojca.
Ale nie wiem, czy my musimy z tą obsadą iść aż tak, wiecie, szczegółowo. Nie wystarczy.
No
ja to, co na plakacie
tak
nam wystarczy.
Tak.
No tak, ale musisz mieć dodatkowe nazwisko.
No tak, ale
no ja
ile będzie
sobie
trwał ten podcast? Zaraz będziemy gadać na
dobra,
pierwszej.
Dobra, no właśnie.
Obsadźmy kuzynkę,
musimy...
która podaje tak. obrączki.
Ale
umówmy
nie, no,
się
ale,
jeszcze tylko co
ale
do dwóch
ten,
rzeczy.
Ale rodzice je są ważni, bo to będzie dynamika.
Rodzice
dobra,
są
Bob Saget. Masz Boba no Sageta i matkę będzie grała, nie wiem... Ach, oh, fuck. Nie, to jest za długo, to będzie za długo.
Courtney Cox może.
Dobra, okej.
Okay. Jeśli już idziemy na...
Tak, tak, tak.
Spoko.
Ale czy
dobra,
ona mogłaby wydać dziecko,
teraz tak,
które
reżyser...
wygląda świat, które wygląda jak Kiernan Shipka? W sensie...
Tak.
Nie. Jakby... Not really.
Nieważne.
Dobra, zostawmy.
Dobra,
to.
Mamy... Tak. Słuchaj.
Oni nawet
myślę,
nie wejdą
że...
na plakat, więc...
Tak, dobra.
Ale my będziemy wiedzieć o tym, że oni tam są, tak?
Reżyser.
O, to trudne.
Zwłaszcza jeżeli mówimy o tym gatunku, nie?
Tak, mówimy o tym gatunku, który jakby, no nie chcemy, żeby to szło za bardzo w sztampę, nie chcemy jakiegoś takiego typowego kolesia od komedii romantycznych, ale też nie chcemy jakiegoś, wiecie, Scorsese, tak?
No tak, tak, ale...
Ja tam widzę takiego Wesa Andersona, ale czegoś
innego. Nie, absolutnie
nie.
Nie, właśnie ja czuję, że to byłoby tak, tylko że on jest za bardzo...
Nie, to już od razu wszystko byłoby takie...
Autorskie.
Symetryczne.
Tak, to...
za dużo symetrii. Nie chcę w tym filmie za dużo symetrii.
Słuchajcie, może damy szansę temu kolesiowi, co zrobił Wivarium.
Ja bym była za tym, tak. Dajmy mu szansę.
Tak, ale że co, że nie idziemy na nazwisko znane?
Nie idziemy.
Nie.
Tak, nie idziemy na znane nazwisko.
Nie, no, ale no musimy wymyślić coś, żeby jakoś, wiesz, dał charakter temu filmowi.
Ale może on
ale to
byłby
nie jest
świetny w takim
autorskie,
filmie.
Czy...
No tak, ale
zobacz,
nadal...
facet zrobił jeden film,
teraz będzie generalnie kiepsko z doborem, z wyborem pracy. Mi się wydaje, że to może być takie, wiecie, no, że to może chwycić.
Tak.
Ewentualnie mam jeszcze na myśli tego brytyjskiego reżysera, co zrobił Yesterday.
Tak, on byłby dobry w tym, no.
Wiecie,
no, rozumiem, że taka nostalgia.
Podobna
do czegoś takiego.
Konwencja też. Danny Boyle.
No.
Danny Boyle, no.
Tak, to byłby świetny film. Tylko, że jeżeli to już będzie Danny Boyle, to ten film musi od razu być lepszy. I to jest dobre. I to jest nazwisko. Tak.
I to jest dobre.
Tylko pyta, wiesz co, mam drobne zastrzeżenie. I dosyć spore. Danny Boyle nie wybrałby takiej obsady. Naprawdę nie.
Dobra, okej. Okay. Jebać Boyla.
Nie, no bo nie zrobił
mam lepszego,
tego. No.
Mam lepszego kandydata.
My jesteśmy producentami, tak?
Mam lepszego kandydata, tylko dajcie mi przypomnieć sobie, jak się nazywa, już mówię. Moment. Aż będzie głupie, że zapomniałem, jak się nazywa, a jak to, jak się skapniecie, o kim mowa. Ale patrzę na tytuł filmu i reżyser... Edgar Wright.
Edgar Wright.
No nie wiem. On ma zawsze tak, że on tu musi wymyślić ten scenariusz i wymyślić to, żeby to dopracować do szczegółu. Choć też on jest dobry w ukrywaniu tych takich najmniejszych, najdrobniejszych elementów.
On by to zrobił dobrze.
No on jest taki popkulturowy.
Tak.
Tak, że on by to zrobił bardzo popkulturowo.
Tylko, że,
tak,
że jakby no. Wciąż jakby akceptuje, to wymyślamy film, który niekoniecznie sam nam by się bardzo spodobał. Chociaż ten
nie,
by nam
no
się spodobał.
To znaczy,
nie wiem, mam
słuchaj, to,
problem po
to
Baby Driverze po prostu, żeby zaufać temu reżyserowi, ale...
nie podobał ci się Baby Driver?
Niezbyt, nie.
O, to ciekawe.
Tak.
Jak się wycisza w tym...
Ale on jest dobry w te nawiązania popkulturowe i tak no. dalej, w te dowcipy. On przyjąłby tą obsadę.
To są te Gwiezdne Wojny, które on chciał zawsze zrobić, wiesz. I on by tam się bawił tym
tak,
na maksa.
Tak. Myślę, że on jest bardzo dobrym wyborem. Tak. Mamy to.
Czyli co? Edgar Wright.
Tak.
Dobra.
Dobra. No dobra. To teraz tytuł i zamykamy kramik.
To znaczy, nie możemy do końca zamknąć, bo ja na przykład wciąż chciałabym się dowiedzieć, jak bohaterka
ale wiecie
poznaje
co?
Bohatera A... tego, kto
ale nie,
jest.
Słuchaj. To co, ale... Natalia, to
wiecie
co teraz
co?
Wymyślamy...
Ale wiecie co? Ja pomyślałem o tym, że teraz jest Lily James, która byłaby jeszcze lepszą aktorką na główną postać.
Nie, za stara jest.
Jak to?
Ona ma po 30 dobrze.
No Jezu. No dobrze.
Nie, ona ma dokładnie 31. No nieważne, za stara jest. Ale...
Pogrążasz się.
Dobra. Nie, zostawmy tą obsadę, natomiast ja bym zostawił szkielet. Natomiast wydaje mi się, że to jest coś do przemyślenia i będziemy to rozwijać i być może będziemy z tym dalej to ciągnąć ewentualnie jakoś w innej formie albo na innym podcaście. Może się zastanowimy, co dalej z tym zrobić. A na razie zostawmy tak. Okej? Okay? Bo to rzeczywiście
tak, mi się wydaje, że nie
trwało.
Ma co.
Dobra.
Wydaje mi się, że nie ma co ciągnąć dalej.
Jak ja będę robił do tego plakat, to będę się dopytywał też rzeczy może.
No dobrze, no to tytuł, jakiś tak. Innych. Tytuł. Musi być jakimś nawiązaniem do Gwiezdnych Wojen.
Ja mam.
No?
Ja mam. Suknia, aspiryna i Gwiezdne Wojny.
No właśnie nie taki.
Nie.
To nie jest proste.
Choć następnym razem, jak będziemy wymyślać film, to będziemy...
Słuchajcie, a może coś z nową nadzieją, albo... nie? Że nadzieja na coś tam. Wiecie?
Nadzieja na miłość.
To będzie polskie tłumaczenie.
Tak, już mamy polskie. Okej, okay. Nadzieja na miłość. Dobra.
Wróżymy karierę Natalii jako wymyślaczka na polskich tytułów filmowych.
Przepraszam, to mnie bawi wciąż.
O, dobra. Nie, niestety... Nadzieja na miłość, nie?
Dlaczego? Nie, ja bym został przy nadziei na miłość.
Słuchajcie, jako nie, jak są Gwiezdne Wojny, słuchajcie, jak są Gwiezdne Wojny, Nowa Nadzieja, to powinniśmy mieć człon wcześniej i tym drugim członem powinna być po dwukropku Nadzieja na Miłość. Rozumiecie, o co mi chodzi?
Okej, tak.
Ślubne Wojny? Nie.
Ślubne Wojny?
Ślubne Wojny. Nie, nie pasuje, bo tam
sercowe
nie ma żadnej wojny.
Wojny.
Co? Jesteście tam wciąż? Halo?
Tak. Okay, no. Sercowe Wojny, słychać mnie?
Jakieś tam wojny, moim zdaniem. Albo gwiezdne coś tam. To musi być aż tak, do tego stopnia podkręcone.
To jest trudne, żeby wymyślić dobre.
Albo inaczej, może jakiś cytat z Gwiezdnych Wojen.
Też może być, no.
Z Nowej Nadziei, co nie?
Tak, na przykład... Nie wiem czemu, ale mi cały czas pasuje ta nadzieja na miłość. Mimo, że to jest sztampowe, to jakoś tak...
A może wiecie, use...
To nie jest mężczyzna, use the force, którego szukasz.
Nie. O Jezu, help me Obi-Wan Kenobi.
Dobre. W pewnym sensie dobre, bo można to jakoś gagowo wciągnąć do filmu.
Może coś związanego z Gwiezdnymi Wojnami.
It's not the moon, it's...
It's what? It's not the moon, it's you.
Help me, Obi-Wan Kenobi, you're my only hope.
Her only hope.
Niezłe.
No, niezłe. Her only hope brzmi dobrze.
Brzmi nieźle. Po polsku tłumaczenie już wiemy. Prawda?
Nadzieja na miłość.
Tak, przecież to jest wspaniale. Nie, to właśnie muszę... tak by to przetłumaczyli, więc ja nie widzę problemu. Mamy to. Dziękuję wam bardzo za te zabawy, tak. Mamy to.
Dobra, to było piękne. No dobra, no to słuchajcie, mamy to póki co. Wrzucamy ten podcast i zobaczymy, może będą jakieś reakcje, możemy zaproponować też słuchaczom, żeby ciągnęli dalej tą historię i rozwijali. Może coś się fajnego z tego też wykluje. A tymczasem dziękuję bardzo za rozmowę i udział w programie. Byli z nami Natalia.
Natalia, tak. Cześć.
I Paweł.
Cześć.
I Kajetan. Cześć. Do usłyszenia. Pa.
Słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.